tutaj nacisk jest położony na wymiar porównawczy, ale który był trochę obecny i przedtem, ale w małym stopniu na szczęście. To znaczy, tutaj socjologowie kwestionowali w ogóle prawo używania pojęcia pokolenia, niezależnie od tego, czy to się używa w sensie potocznym, czy też rygorystycznie socjologicznym. Pytanie pewnej odrębności pewnych kohort podkultury pewnej odrębności jest istotnym pytaniem. Mnie się wydaje, znaczy kiedy formułowaliśmy ten temat, to szczególnie rzucał mi się w oczy problem porównania właśnie tego, co można by nazwać, chociaż to wszystko jest w trakcie tworzenia się, pokoleniem tym obecnym, roku 11, 12 być może, a 68, ze względu na parę cech, które mi się wydawałyby zbieżne. Przy tym przez 68 rok nie mam na myśli, mówiąc prawdę, polskiego 68 roku, który był czymś bardzo specyficznym, zdeterminowanym warunkami politycznymi, miał w dużym stopniu charakter taki tradycyjnie liberalno-demokratyczny, można powiedzieć. Natomiast na Zachodzie był to niewątpliwie bunt przeciwko hierarchicznemu społeczeństwu przemysłowemu. Pojęcie było przywoływane, to było ujawnienie się takich postnowoczesnych wartości i to był bunt przeciwko społeczeństwu, przeciwko hierarchii państwa, to był przeciwko państwu w dużym stopniu też bunt. Prawda, mi się wydaje, to było oczywiście również tego wymiaru teraz nie mamy, bo to w jakimś sensie już należy do przyszłości. No oczywiście bunt obyczajowy, w dużym stopniu przyspieszony wyrównywanie, jeżeli nawet niedokończony jest proces szans i możliwości kobiet i mężczyzn. W każdym razie 68 rok było wiele elementów rewolucji kulturowej, na którą i dzisiaj kładzono nacisk przy analizie tego, co się dzieje, znaczy wymiar bardziej kulturowy niż społeczny czy ekonomiczny. Skończę na tym krótkim wstępie, bo moi koledzy już się nudzą, prawda, i im oddzielę głosu. A ani za słudzę, ani za karę, tylko z powodów alfabetycznych Edwinowi Bendykowi udzielę głosu jako pierwszemu. Bardzo.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja w zasadzie płynnie przejdę do wątków, które zostały zasygnalizowane w ostatniej wypowiedzi zamykającej profesora Koseły. Właśnie dotyczących kwestii braku pojęć, która powoduje, że być może właśnie opisujemy świat, znaczy nie ten świat, znaczy opisujemy pewną rzeczywistość, która do tych pojęć pasuje, ale gdzieś jeszcze rodzi się całkowicie jakby inna, która umyka, bo po prostu rządząca inną logiką i tak dalej. Za chwilę do tego wrócę. Zacznijmy może od tych kwestii jakby głównego problemu podobieństw i różnic między poszczególnymi momentami. Już przed chwilą prowadzący jakby powiedział, co było istotą 68 roku. No, podobieństwo między wszystkimi tymi, można powiedzieć, buntami 68, 89 u nas, czy w tym regionie i obecnie, no to jest ewidentnie, to są symptomy albo skutki kryzysu legitymizacji instytucji, ładu instytucjonalnego, jaki w danym momencie istniał. I w 68, no to właśnie ten ład instytucjonalny zbudowany na potrzeby społeczeństwa przemysłowego wobec fali zmian strukturalnych, gospodarczych między innymi, ale nie tylko przecież, no chociażby demograficznych, fala baby boomers, ta, która właśnie wtedy w studia weszła z innymi oczekiwaniami i tak dalej. No, okazało się, że te instytucje nie zaspokajają potrzeb definiowanych. Klasyczna rozmowa Daniela Cohn-Bendita z ministrem edukacji, prawda, o potrzebach młodych. Mówi, przeczytałem pana raport 600 stron, ani kawałka, znaczy ani zdania o potrzebach seksualnych młodzieży nie ma, prawda? Tego typu rzeczy ewidentnie starcie. W 89 też możemy tak potraktować. No, zmianę systemu z jednego na drugi. No, po prostu ład instytucjonalny poprzedniego reżimu nie był w stanie już, to wiemy, no, analiz, abstrahując od walki politycznej i wszystkich aspektów wolnościowych, po prostu funkcjonalnie nie miał prawa tam ten system trwać i się rozsypał. Chociaż to, co jest ciekawe w Polsce, to chyba jednak, że ten 89 nie był tak jednoznaczny, można powiedzieć. Znaczy my oczywiście go interpretujemy jako i słusznie, jako sukces, ale poziom poparcia, chociażby mierzonego udziałem w wyborach pierwszych, no quasi wolnych, no był niski, niższy niż w Afganistanie czy w Iraku po wyzwoleniu. Pamiętajmy o tym, że w referendum konstytucyjnym w Iraku ponad 70% uczestniczyło, gdzie groziła śmierć za tę przyjemność. W Polsce 64, o ile pamiętam, chyba w czerwcu 89. Więc ten mamy od początku w ogóle, jakby można powiedzieć, grzech pierworodny braku silnej legitymizacji dla ładu instytucjonalnego po 89 roku. I to jest, z tym trzeba się zmierzyć. A teraz ponownie jest to jakaś z reakcji na kryzys, który ostatni kryzys gospodarczy pokazał, tak, że on wyszedł w tym momencie z krajów rozwiniętych, z centrum świata, prawda? No i to jest ten problem, że nagle pokazały się inne alternatywnie rozwijane systemy, które umownie zwane pod szyldem konsensusu pekińskiego, które znacznie lepiej sobie radzą z tymi wyzwaniami nowego świata niż system konsensusu waszyngtońskiego. I tutaj jakieś ewidentne napięcie jest. ACTA jest oczywiście odpryskiem, bo spór, istota sporu o ACTA to jest właśnie sporem wewnątrz tego świata. To jest spór, jak definiujemy zasoby i źródło wartości gospodarczych. Prawda? I to nie jest zabawa prawników o to, jak będą ścigać piratów, tylko po prostu na tym, jak będzie gospodarka wyglądać. Prawda? I to jest jeden z aspektów. Więc ewidentnie te podobieństwa właśnie tutaj są. Natomiast różnica jest zasadnicza, jeśli chodzi o czas dzisiejszy. To jest taka, że dzisiaj mamy do czynienia, ja to nazywam, z buntem sieci, to znaczy z nową jakby formacją, opisaną już, jeśli mówimy o braku pojęć właśnie, to te pojęcia są, tylko że może słabo w Polsce funkcjonują, to jest chyba problem. Kastel w 90-tych latach już jakby dosyć kompletny opis tej zmiany przedstawił, można się spierać, ale pojęcia tam są, włącznie z nowymi wymiarami przestrzeni antropologicznej, z nową definicją czasu, przestrzeni, rzeczywistości, to wszystko jest od lat 90-tych, tym można się posługiwać i jak się użyje tych narzędzi do tego, co się dzieje dzisiaj, to nagle odkrywamy, że nie ma właśnie sprzeczności między pewnymi zachowaniami, czyli korzystanie z kosmopolitycznych narzędzi, silną tożsamością narodową. Prawda? O tym Kastel pisał. Identity jest jakby rewersem do kosmopolityzacji związanej z internetem. Więc to mamy. No, Baudrillard pisał, że w sieci nie ma dialektyki, nie ma poza niczego poza siecią. Tak? Sieć jest działa nie na zasadzie dialektyki i sprzeczności, tylko komutacji. Po prostu są węzły i się przełączamy. Dzisiaj popieram, jakby tutaj przez profesora Szlendaka podawane przykłady. Prawda? Mogę być homofobem, mogę być antyklerykałem. To są po prostu przełączenia w tej operacji. Mogę być wolnościowcem i korzystać z Facebooka. Też nie ma tutaj, mimo że to jest narzędzie kapitału i służy... To dla części tylko. No ale i tak czy inaczej wiemy, że pracujemy na Google'a, niezależnie czy jesteśmy, bo on i tak liczy wszystkie kliknięcia i robi na tym kasę, prawda? Nie ma po prostu świata zewnątrz. Google jest też w tym. I to jest nowy świat, który jest już opisywany, ale rządzi się rzeczywiście inną logiką. Na przykład stare narzędzia socjologiczne polegające na statystyce i na średniej, na szukaniu jakichś kohort, tu nie mają znaczenia, bo tu są istotne różnice, te węzły, w których produkuje się nowość, tak? I następuje różnicowanie systemu, a te trudno wychwytywać, bo nigdy nie wiemy, co będzie poważne. Czy na przykład to, co ostatnio badał profesor Szlendak, grupy rekonstrukcji historycznej, prawda? Całkowicie pomijane w takim, powiedzmy, dyskursie publicznym jako coś niepoważnego, to jest najpoważniejsze zajęcie klasy średniej w Polsce, które integruje setki tysięcy ludzi w tej chwili. Ludzi, którzy budują alternatywnie swój świat obok do rzeczywistości opisywanej przez klasyczną socjologię. I coś nowego powstaje, co nie wiemy tak naprawdę, bo z tego wyprodukowany tam kapitał społeczny może się stać kapitałem politycznym w pewnym momencie. Być może, jeżeli coś na odcisk nastąpi tym ludziom. Nie wiemy, co pokazywali, że potrafią się zintegrować, na przykład jeśli chodzi o maluchy, tak? Ratujmy maluchy, prawda? Była akcja taka, była nabici w mBank. Tych przykładów można mnożyć. No teraz mamy ACTA, troszkę inny elektorat i inna motywacja. Także to jest, jeżeli teraz chcemy szukać instrumentów, które pomagają zrozumieć, to też trzeba unikać prezentyzmu i patrzenia na to, co się teraz dzieje. Myślę, że dla Polski o wiele ciekawsze jest na przykład dokładne przebadanie przypadku koreańskiego z 2002 i 2003 roku. No, akurat Koreańczycy swoją modernizację zawsze robili, ucząc się od Polski. Znaczy bardzo, bardzo patrzę, ich socjologowie mnóstwo zainwestowali roboty, żeby poznać, na czym polega modernizacja autorytarna w warunkach, co prawda, komunistycznych, ale stosowali w zasadzie te same metody, modernizując swój kraj. No więc może warto odwrócić wektor i popatrzeć, jak w kraju bardzo podobnej strukturze demograficznej i wielu innych problemach doszło właśnie do buntu sieci, tylko że 10 lat temu, i do zmiany systemu władzy i w ogóle właśnie w jaki sposób sfera polityczna na to zareagowała. To są bardzo ciekawe doświadczenia. I kończąc, ja może jakby co w ogóle, na czym polega problem moim zdaniem z tym buntem ostatnim, prawda, że to właśnie nie jest bunt młodych przeciwko starym i że teraz oni mają jakieś propozycje dać. Znaczy wszyscy mamy problem. Ja może po prostu parę zdań przeczytam na jakby rozpoczęcie dyskusji z książki, która w przyszłym tygodniu się ukaże właśnie pod tytułem Bunt sieci. Słucham? Spiracona? Dlaczego Spiracona? Nie, bo to jest moja, także... Więc mogę bez narażenia się na zarzut, ale fragment tylko krótki. To jest z rozdziału, który jakby analizuje właśnie wspomniany wcześniej manifest Piotra Czerskiego, My dzieci sieci, prawda, który taką opozycję zbudował, no, który właśnie całkowicie stereotypizuje tego pokolenia. Ja tam analizuję, w każdym razie do takiego już mówię, już. Aha, no i właśnie o tych dzieciach sieci. Być może nie rozumiemy ich do końca, skoro jednak spełniają nasze marzenia i gwarantują zwrot z inwestycji. Podliczmy szybko. Języki, internet, korepetycje, kursy, zajęcia sportowe, kulturalne, ciuchy, gadżety. To przecież nie jest najważniejsze. Tak, dzieci sieci to dzieci naszych marzeń. Jasne, muszą się trochę zbuntować, takie prawo młodości. Jeśli jednak robią to z wdziękiem w granicach prawa. Przeraziło nas nieco, gdy dzieci wyszły na ulicę. Szybko jednak okazało się, że nawet protestują w wymarzony sposób. Grzecznie, racjonalnie, nie paląc rodzicom samochodów i sklepów. Mimo to niepokój pozostał, bo jednak w końcu odważyli się pokazać razem, wyrazić się swoim często nieudolnym, pożyczonym z naszych fantazmatów głosem. I zaczęli żądać tego, cośmy im przecież już dawno dali. Jak bowiem można w wolnej Polsce domagać się wolności? Dobry dziki dla podstarzałych rewolucjonistów stał się jeszcze lepszym dzikim, dla innych przemienił się w barbarzyńcę, pirata, złodzieja, bolszewika, kibola, żula, pragnącego wolności bez odpowiedzialności, sięgającego po czyjąś własność bez zapłaty, chama, co bluzga w internecie, nie znając szacunku dla dorosłych, nieuka, który nie potrafi gramatycznie, ortograficznie złożyć kilku słów. Skąd ta wściekłość? Bunt w sieci ujawnił bowiem, że zwrotu z inwestycji nie będzie. Pokazał, że całe to ględzenie o społeczeństwie wiedzy, gospodarce opartej na innowacyjności, cały ten polski boom młodzieżowo-modernizacyjno-edukacyjny, boom inwestycyjny w kapitał ludzki, to po prostu bańka spekulacyjna żywiąca system, który nie kreuje większej realnej wartości. Bańka pękła, nadszedł krach. Jak każdy kryzys, bunt sieci zagraża doraźnym interesom tych, którzy czerpali korzyści z chorego systemu i otwiera szansę na zmianę w dłuższej perspektywie, szansę na wyjście z matryksu urojeń o cudzie podrabianej modernizacji na gapę. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten wyraz, że jeżeli młodzi buntują, walczą o wolność sieci, to też dają wyraźny adres. No, po prostu, gdzie są legalne zasoby w Polsce na przykład? Gdzie, nie mówię komercyjne. Co państwo zrobiło przez dekadę w czasie, kiedy powstała polska Wikipedia, prawda, która jest jedynym legalnym w tej chwili zasobem, który rzeczywiście dostarcza jakby w sposób adekwatny do ich praktyk kulturowych informacji i wiedzy. Państwo nie zrobiło w tym czasie nic. Nie mamy do dzisiaj praktycznie dostępu. Stan jest zdaniem niektórych ludzi, jak Adam Pomorski, który jest biegły w różnych sferach językowych, zasobów internetowych, legalnych w Polsce gorszy niż na Białorusi. I tak dalej. To można by mnożyć. I w tym momencie ten bunt, który się jakby skoncentrował wokół akta, jest w jakimś sensie symptomem znacznie poważniejszego pęknięcia strukturalnego, właśnie, który ja nazywam buntem sieci. A co z niego wyniknie, to absolutnie, rzeczywiście nie wiemy.
Dziękuję bardzo. Rafał Kalupin.
Dziękuję bardzo. Ja może zaproponuję trochę inne spojrzenie na ten, czy inny kontekst sięgania po te pokolenia zdefiniowane w tytule debaty. Na spojrzenie przez pryzmat tego, kto sprawuje władzę, gdyż wydaje mi się to dosyć istotne w prognozowaniu przyszłych procesów i wydarzeń. Otóż no, dzisiaj dobiegają końca rządy pokolenia 68 roku. Pokolenia czy raczej jego elity, które zdefiniowało swój świat pojęć w opozycji demokratycznej, w rozmaitych ruchach, w latach 68-80. Donald Tusk jest gdzieś na samym końcu tej generacji. On się już z niej wyślizguje i proponuje jednak zupełnie inny sposób spojrzenia na politykę, na społeczeństwo. Natomiast jeżeli jednak ocenimy zbiorczo to pokolenie, które już z przyczyn generacyjnych kończy władzę, sprawowanie władzy, to wydaje mi się, że nie będziemy mieli specjalnego problemu ze zrozumieniem, dlaczego te styczniowe protesty przeciwko ACTA natrafiły po stronie władzy na kompletny mur niezrozumienia. Tak? Znaczy już definiując przeciwnika jako internauci, władza pokazała swoją daleko posuniętą ignorancję, gdyż internauci tutaj nie stanowili żadnej osobnej kategorii podmiotowej. Teraz tak, mamy ten rocznik 89. Ja na tym chciałbym się zatrzymać. Oczywiście nie było buntu pokoleniowego roku 89. To jest moje pokolenie. Ja myślę, że dosyć trafnie potrafię odczytać te tropy, ale zatrzymanie na 89 roku mi się wydaje ważne, gdyż to jest to pokolenie, które za moment zacznie przejmować stery władzy. Ja dzisiaj spotykam swoich rówieśników przeważnie na stanowiskach podsekretarzy stanu w ministerstwach. Jest, myślę, kwestią czasu, kilku lat, jak oni będą się piąć w strukturze władzy wyżej. Otóż pokolenie 89 roku miało, myślę, jedną podstawową cechę, czyli absolutny kult wolnorynkowej gospodarki przy dosyć lekceważącym podejściu do polityki. Tak, moim doświadczeniem pokoleniowym nie były wybory 89 roku. My tego wtedy raczej nie rozumieliśmy. Tak, tutaj wybory, tutaj kontrakt jakiś, tutaj zaraz Jaruzelski na prezydenta. To było nieokreślone, niezdefiniowane. Tak? Natomiast ważna była reforma gospodarcza, zwłaszcza wolny, swobodny handel, który się dokonywał na ulicach. Stąd jakby ten kult Leszka Balcerowicza w tym pokoleniu, który to kult jest znacznie chyba silniejszy niż kult tych wielkich ojców demokracji w III Rzeczpospolitej. To było doświadczenie bardzo silne. Ja tu zresztą trochę widzę pewne analogie z ostatnimi protestami przeciwko ACTA. Tak? Wtedy jak się pojawiło w wolnym handlu mnóstwo dóbr konsumpcyjnych, których wcześniej nie było. Tak? Tanie, nie wiem, odtwarzacze wideo wcześniej dostępne w Peweksie za bardzo wysokie kwoty. Pamiętamy piracką kasetę magnetofonową z dostępną muzyką. Tak? Nasze pokolenie się definiowało poprzez muzykę, która była wcześniej towarem reglamentowanym. To gdzieś tam się pokątnie kopiowało po znajomych, a tutaj nagle to, że piracki to nas w ogóle nie zajmowało produkt. Tak? Ja myślę, że gdyby wtedy nam to zabrano, to byśmy tak samo zareagowali jak teraz pokolenie ACTA protestujące przeciwko swobodzie wymiany plików w internecie. I teraz tak, jeżeli dochodzimy do czasów współczesnych i szukamy tych różnic między pokoleniem 89 a pokoleniem dzisiejszym, to jest wszystkim to, że my mieliśmy jasną perspektywę. Tak? My w 89 roku wiadomo, znaczy mniej więcej było wiadomo, że nie będzie łatwo, ale że to jednak gdzieś tam na końcu mamy jakiś punkt dojścia. Mówiło się, będzie jak na Zachodzie. I ten Zachód to był taki wzorzec niepodważalny. Tak? Więc generalnie miało iść ku lepszemu i szło ku lepszemu, tylko że nie wiedzieliśmy, jak to długo potrwa, tak? No dzisiaj tego nie ma, tak? No dzisiaj ten świat, znaczy to, co dla nas było wzorcem, dla pokolenia dzisiejszych na 100-20-latków, no właśnie no, pokazuje daleko idącą niewydolność, jeżeli nie bankructwo. Więc gdybym miał wskazywać różnicę, to podstawową różnicą jest brak perspektywy, tak? Wtedy miał być rozwój, miał być progres, a teraz jest taki moment, właściwie, ja nie wiem, czy to jest kompletny rozpad tych a czy jest coś właśnie uderzającego w tym, że jest daleko posunięte zakwestionowanie obecnego porządku, ale zarazem nie ma żadnej drogi wyjścia, tak? My się poruszamy wciąż już od wielu lat, zarówno mówiąc o polityce, jak i o kulturze w obrębie tych samych pojęć, tak? Wielki kryzys ekonomiczny nie wygenerował żadnego nowego pomysłu na ułożenie globalnej gospodarki. Wciąż ten paradygmat neoliberalny no, jest wciąż dominujący, mimo że właściwie wszyscy chyba dookoła widzą jego zużycie. Nie ma prądów kulturowych, które by wnosiły coś nowego, tak? Znaczy się rozproszyły w rozmaite kalki z przeszłości, są nawroty, znaczy głównie w kulturze masowej, ale to jest najważniejsze, myślę, dla autodefiniowania się dzisiejszego pokolenia i właściwie niewiele z tego wypływa nowej jakości. No więc jak się poruszamy w obrębie takiej magmy, jest oczywista potrzeba buntu, bo są też kody kulturowe, które podsuwają starsze pokolenia. Tak? Jest ten rok 68, są protesty społeczne w PRL-u, jest zachodnia kontrkultura. No więc kiedy widzimy taki odruch z przeciwu, mamy nowoczesne technologie, dzięki którym jest się łatwo spotkać, no więc dochodzi do pewnego rodzaju politycznego flashmoba, tak? My się spotykamy na ulicy, bo mamy silne poczucie, znaczy silną potrzebę takiego kolektywnego przeżycia, a zarazem nie dochodzi do rozładowania, bo z tego spotkania nie wynika nic, gdyż nie ma no, tych w oczywisty sposób tradycyjnych atrybutów dawnych ruchów społecznych. To jest trochę jak taka zaczynająca się płyta kompaktowa, tak? Spotykamy się, chcemy, żeby szło dalej, ale następuje cofnięcie o parę sekund i znowu to samo. Nie ma wyjścia z tej sytuacji. Więc i teraz tak, w tym pokoleniu jest niewątpliwie bardzo, znaczy jest odwrócenie od polityki, natomiast ja widzę silną tęsknotę za politycznością i to jest to, co różni to moje pokolenie 89 od pokolenia dzisiejszego. O ile ekonomia jest czymś jakby danym, tak, trudno jest ten porządek neoliberalny przewrócić. On już się rozciągnął nad całym światem i nie ma możliwości zmiany. Więc jeżeli kierujemy gdzieś nasze potrzeby, to ku władzy. Tak? To jest, myślę, charakterystyczne. Aktowcy nie zwrócą, czy w ogóle, tak, czy te ruchy oburzonych, czy rozmaite inne grupy protestów, właściwie zwracają się nie przeciwko bankom, które im naudzielały, chociaż to akurat nie im, bo chciałem o kredytach, ale to jest tak. Ale znaczy nie przeciwko korporacjom, bankom, nie tym strażnikom globalnego porządku ekonomicznego, tylko przeciwko władzy. Nie wiem, być może to jest schemat jakiś postępowania, już dosyć mocno wykształcony w Polsce przez ostatnie 20 lat, ale też pewnie, znaczy, no, nie ma się do kogo zwrócić, więc się zwracamy ku władzy. Przy czym ta tęsknota za politycznością, znaczy ona jest nie jest obudowana też tymi tradycyjnymi atrybutami, tak? Tu jest bardzo wiele tożsamości. One się przenikają, one są płytkie bardzo, hybrydalne, tak? To jest często traktowane z przymrużeniem oka, jako dygresja. Teraz w kampanii wyborczej, gdy premier jeździł po Polsce w tym Tuskobusie, właściwie był taki sam schemat zawsze. On gdzieś wysiadał na rynku w jakimś niewielkim mieście, tam go gromadzili się mieszkańcy i były z reguły dwie grupy, które go kontestowały, które się po prostu potrafiły zorganizować. Jedni to byli kibice, a drudzy to byli zwolennicy Janusza Palikota. I potem jak ten Tusk już za ochroną gdzieś się przenosił dalej, te dwie grupy tak stawały z boku i widać było, że między nimi szybko się wywiązuje wspólna nić porozumienia. To, że oni reprezentowali zupełnie inne tożsamości, to w tym momencie nie miało, myślę, z znaczenia. Tak? To był też ten sam, myślę, polityczny flash mob, który nie pozostawia za sobą żadnych trwałych skutków. I teraz kończąc, tak, ja tak celowo się rozgadałem o tym pokoleniu 89, bo ono wkrótce będzie adresatem żądań pokolenia młodszego. I teraz interes polityczny niewątpliwie będzie elitom politycznym, znaczy będzie kierował je ku pokoleniu starszemu, tak? Jest to pokolenie, znaczy dlatego, bo się starzeje społeczeństwo w przyniżu demograficznym, który właśnie wchodzi także w ten wiek wyborczy, no to jednak interes będzie pchał polityków w stronę komunikowania się ze starszym pokoleniem. Także jeżeli te procesy ekonomiczne się będą utrzymywać i młode, a wszystko na to wskazuje, i młode pokolenie nie będzie miało szansy zaspokojenia swoich aspiracji, to też dla wielkich koncernów uczestniczących w kulturze masowej, też to starsze pokolenie będzie właściwym adresatem jako zasobniejsze. No więc interes będzie pchał raczej w stronę starszych, natomiast myślę, że to pokolenie 89 jednak ma spore poczucie winy wobec tego pokolenia dzisiejszego, bo ono jest w zasadzie znacznie lepiej wykształcone, więcej języków, natomiast nie otrzymało historycznej szansy na dobre ustawienie sobie życia w szybko tak rozwijającej się rzeczywistości jak my. I znaczy ja to poczucie winy widzę dosyć szeroko. To wyraża się bardzo dużym zainteresowaniem, często sztucznym kreowaniem zjawisk, tak? To już począwszy od tego fundamentalnego pytania, czy w Polsce dzisiaj w ogóle możemy mówić o pokoleniu i czy i w ogóle szukamy tych pokoleń już od wielu lat, tak? To pokolenie NIS, pokolenie JP2. Tutaj widać, że starsze pokolenie, które rozproszyło się gdzieś w poszukiwaniu dobrobytu, ma jakąś taką pokusę za dawnym niezrealizowanym buntowniczym odruchem i właśnie próbuje to wykreować w pokoleniu młodym. Ja myślę, że ta łączność jednak mentalna między pokoleniem 89, które wkrótce przejmie władzę, a dzisiejszymi młodymi, a czy jest pewną szansą na to, że te relacje się być może ułożą. Tak, bo jakoś wielki masowy bunt ja absolutnie nie wierzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Michał Łuczewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.
Z prawej strony.
Okay. Dziękuję za zaproszenie. Na pewno potrzebujemy nowych narzędzi do tego, żeby analizować nowe zjawiska, ale mamy już na pewno dobre narzędzia z teorii ruchów społecznych, jeśli chcemy zrozumieć, czym się różnią te kolejne pokolenia mobilizujące się, pokolenie 68, 89 i to obecne nasze pokolenie. Mam dość rozbudowaną argumentację, którą spisałem, ale tutaj postaram się raczej mówić hasłowo ze względu na ograniczenia czasowe. Dlatego proszę traktować moje wystąpienie raczej właśnie jako hasło, a nie pełną prezentację. I te narzędzia, które możemy stosować, to są narzędzia dość proste. Tak, żeby ludzie się mobilizowali, to nie zawsze muszą mieć jakieś zasoby. To jest pierwsza rzecz. Muszą mieć jakieś środki, jakiś repertuar swojej mobilizacji i muszą mieć jakieś roszczenia. I kiedy z tego punktu widzenia spojrzymy, na takiej najbardziej podstawowej teorii ruchów społecznych, to zobaczymy, że te pokolenia 68 roku i obecne pokolenie ACTA, nie wiem jak je nazwać, aktawistów, pokolenie aktawistów, to zobaczymy, że one się już różnią na tym podstawowym poziomie. To znaczy, wydaje się, że zasoby dzisiejszego pokolenia, właśnie sieciowe, znajomości języków są o wiele większe niż tych pokoleń, które były przed nami. Ale mimo to nie mamy tego typu mobilizacji. Te środki mobilizacji, które są przez oba pokolenia wykorzystywane, one są zupełnie różne. Tutaj Rafał Kalukin użył takiego sformułowania flashpop. Mi się wydaje, że ono dobrze opisuje repertuar współczesnych ruchów społecznych. Tak? Nawet trudno je nazwać ruchami społecznymi, bo to jest właśnie flashpop. Zbieramy się i coś robimy razem, podczas gdy poprzednie fale mobilizacji to była nieustanna kampania, która korzystała z bardzo rozbudowanego repertuaru, tak? Od właśnie odpalenia samochodów, strajków, okupowania uczelni, wolnej miłości, a tutaj z czymś takim nie mamy. Czyli repertuar uległ bardzo mocnemu zawężeniu. Ale być może najważniejsza rzecz jest taka, że te dwa pokolenia różnią się tym, że cel jest za każdym razem mniej określony. To znaczy, że kiedy poprzednie pokolenie 68 roku buntowało się, to można powiedzieć, że oni wiedzieli, o co im chodzi. A teraz, też to wynika troszeczkę z tego, co mówił Edwin Bendyk, to pokolenie, traktujemy bunt ACTA jako symptom czegoś, tak? Ale jeszcze tak naprawdę nie wiem, czego to jest symptom. I być może ten cel, który został tam wybrany, właśnie to ACTA, jest czymś przypadkowym, tak? To musimy postawić sobie taką hipotezę. I do tych trzech elementów z teorii ruchów społecznych możemy dodać jeszcze czwarty, który jest często pomijany i który wydaje mi się najbardziej różnicuje te dwa pokolenia. To jest buntowanie się przeciwko komuś. Tak, nie będziemy się buntowali, nawet jeśli mamy zasoby, jeśli wiemy, jak to robić, nawet jeśli mamy jakieś cele, jeśli nie mamy adresata naszych roszczeń, jeśli nie możemy się przeciwko komuś buntować. I ten ktoś, mówiąc Gombrowiczem, to jest zawsze ojciec, tak? To jest zawsze ojczyzna, to jest zawsze ktoś, kto stawia prawo, wymagania, który nawołuje do stawiania sobie jakichś reguł. To jest właśnie ten ojciec, taki fantazmatyczny ojciec, to jest ten, przeciwko któremu się buntujemy. No i pokolenie 68 roku, pokolenie 89 też miało takich ojców, których trzeba było zniszczyć, tak? Trzeba było, żeby dojrzeć, trzeba było ich wyeliminować, tak? To mógł być ten autorytarny porządek faszystowski, tak? Jak czasami mówiono we Francji. To było właśnie pokolenie tych ojców, którzy próbowali swój autorytet realizować nie wiadomo oparty na czym. To było to samo zjawisko w Niemczech. To było znowu pokolenie ojców, które było uwikłane w system nazistowski, a mimo to próbowało narzucać swoją władzę. A dzisiaj według mnie największy paradoks polega na tym, że nie ma pokolenia ojców. Tak niezależnie od tego, że oczywiście są ludzie, którzy stoją na czele władzy, to już nie są ojcowie, to nie są ci ludzie, przeciwko którym możemy się buntować, dlatego że oni się zawsze, jak spojrzymy na nasze elity, oni się zawsze przedstawiają jako nasi rówieśnicy, jako zawsze ludzie młodsi, kumple, którzy nie wprowadzają prawa, tylko będą wprowadzali prawo permisywne. Proszę spojrzeć na Palikota, prawda? To jest kumpel, z którym można sobie zapalić trawkę. Podobnie Donald Tusk, tak? To jest facet, z którym można zagrać w piłkę nożną, tak? To nie są ci ojcowie, którzy są demoniczni, którzy chcą wprowadzać prawo i chcą nam czegoś zakazywać. I teraz paradoks ACTA polegał na tym, no właśnie, do Kaczyńskiego dojdę jeszcze, tak? Ale teraz paradoks ACTA polegał na tym, że po raz pierwszy, można powiedzieć, po raz pierwszy Tusk wprowadzał prawo. Tak? Wprowadzał prawo. I nie chciał się później wycofać początkowo z ACTA, dlatego że, że już zainwestował w to. Jak ojciec może się wycofać ze swojego rozkazu? A mimo to się wycofał, prawda? I to pokazuje na to, że nawet ten jeden element, kiedy ojciec chce być ojcem, zostaje bardzo szybko zdekonstruowany. Czyli chcę powiedzieć tyle, że dzisiaj pokolenie młodych ma główny problem, który polega na tym, że nie ma ojca, przeciwko któremu mógłby się buntować, dlatego że nie ma kogoś, nie ma jakiejś figury, która wprowadzałaby prawo, która by wymagała, egzekwowała prawo. Przeciwnie, ojcowie uganiają się za Izabel albo mają chorobę filipińską, prawda? To nie są ojcowie, którzy mogą służyć jako ludzi, których w jakiś sposób można kontestować. I teraz z tego punktu widzenia możemy spojrzeć na takie mobilizacje przez ostatnie 7 lat młodzieży. I pierwsza to było to pokolenie JP2, zresztą tutaj już wspomniane. Tak? Ojciec Święty to była najlepsza figura ojca, który właśnie mówi, że trzeba mieć swoje własne Westerplatte, że trzeba wymagać od siebie wtedy, kiedy nikt inny nie wymaga, trzeba kształtować swoje sumienie. I po jego śmierci nastąpiła właśnie bardzo duża mobilizacja młodych, którą nazywało się szumnie pokolenie JP2, ale ona nastąpiła dlatego, że to był Ojciec Święty. Właśnie, że to był Ojciec Święty, nie dlatego, jak pisze Krystyna Szafraniec w raporcie Młodzież 2011, że młodzież wybaczyła Janowi Pawłowi II rygoryzm. Właśnie nie. Dlatego, że on był rygorystą, nawet jeśli go się kontestowało, to młodzież mogła się mobilizować i później też w jakiś sposób próbować dorastać. No i po roku 2005 Lech Kaczyński też, PiS często o tym mówi, że oni wygrali wybory, które były zasadniczo przegrane dlatego, że Marian Paweł II. Tak, że to była ta mobilizacja taka moralna i wtedy na miejsce ojca chodzi Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński. Ale oni są od razu już kontestowani. Tak? Ich są kontestowani coraz brutalnie. To już nie są ci ojcowie, to już nie są ojcowie święci. Tak? To już można powiedzieć, że to są ojcowie nieświęci, których się nieustannie podszczypuje, ośmiesza i tak dalej. I moment zmiany, przepraszam za takie bardzo szybkie przeskakiwanie z tematu na temat, ale chcę powiedzieć to, co napisałem. Moment zmiany to jest katastrofa w Smoleńsku, kiedy po raz pierwszy Lech Kaczyński staje się ojcem narodu. Tak, przez ten moment po katastrofie smoleńskiej mamy ojca. Z jednej strony jest mobilizacja społeczna młodzieży Solidarnie 2010, jest z drugiej strony mobilizacja ruch 10 kwietnia, ale jednocześnie ten ojciec jest kontestowany. Tak? I jest akcja Krzyż, bardzo duża mobilizacja właśnie młodych, według mnie o wiele większa niż mobilizacja ACTA. Mobilizacja, która kontestuje tego ojca, który został pochowany na Wawelu. I rzecz ciekawa, to nie prowadzi to do tego, że młodzi uzyskują jakąś podmiotowość. To jest raczej jakiś tumult, to jest taki bachtinowski, takie odwrócenie. Tak, czyli odwrócenie świata. To jest raczej jakiś karnawał, ale nie mamy rzeczywistej mobilizacji, która prowadziłaby do tego, że ci ludzie walcząc z ojcem, młodzi ludzie walcząc z ojcem też staną się odpowiedzialni, też staną się w jakiś sposób podmiotami. Przeciwnie, Dominik Taras, który jest przywódcą tego ruchu, później staje się bardzo szybko, można powiedzieć, taką obwoźną małpką ruchu Janusza Palikota. Tak? Palikot go od razu bierze, obwozi go, występuje na tych różnych kongresach i człowiek, który jakby doprowadził do olbrzymiej mobilizacji, młody człowiek, zostaje od razu wykorzystany przez takiego ojca, który chce być trochę kumplem, a tak naprawdę ma jakieś swoje własne cele. I ta pierwsza mobilizacja pod hasłami takimi antypisowskimi, desakralizującymi Krzyż, ona nie prowadzi do podmiotowości młodzieży i też być może nie jest przypadkiem, że o tym nie mówimy, mimo że to była bardzo duża mobilizacja, tylko ona została od razu wykorzystana przez tych ojców, którzy udają, że nie są ojcami. I podobnie możemy spojrzeć na ACTA. Mamy tutaj do czynienia, tak jak mówiłem, po raz pierwszy z tym, że polskie państwo wprowadza prawo i dopiero wtedy próbuje czegoś wymagać od na przykład nieściągania pewnych treści z internetu i dopiero wtedy młodzi zaczynają się organizować. Oni się organizują, ale dalej się organizują. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki moment, kiedy Janusz Palikot przyjeżdża do protestujących i próbuje jakby zrobić to samo, co robił pod Krzyżem. Czyli wykorzystać to dla swoich celów. ale tym razem jest tam bardzo brutalnie pożegnany, bardzo brutalnymi słowami, wulgarnymi, których nie będę tutaj przytaczał, z których on jeszcze przed kilkoma miesiącami korzystał. Czyli jakby podobna forma tumultu, podobna forma karnawału, ale tym razem oni już nie chcą Janusza Palikota, który znowu chciałby wykorzystać to do swojej własnej machiny politycznej. Jeszcze... Dobra, nie, spoko, tak, dobrze. I to, że Donald Tusk wycofuje się później z tego akta, to powoduje, że powracamy do tego naszego stanu rzeczy, który polega na tym, że nie ma ojców, którzy mogą czegoś od nas wymagać. Dlatego młodzież się nie buntuje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Andrzej Mencel, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Witam Państwa. Podobnie jak przedmówcy mam tyle różnych kwestii, że będę musiał się spieszyć. Po pierwsze, w odniesieniu do tej przedpołudniowej rundy ciekawej, to chciałbym wzmocnić rozróżnienie, które tam wyszło, prawda? Negować politykę to znaczy negować tę oto zrytualizowaną scenę polityczną, tak? Ale to znaczy uprawiać polityczność, inny model, mieć na uwadze jakiś inny model, inny sposób bycia. No? Teraz druga uwaga dotyczy tej kwestii po kolei, na którą nalega prezes Smolar. I ja nie widziałem żadnej analogii pomiędzy na przykład kalifornijskim pokoleniem 60 czy paryskim 68 roku, bo jak rozumiem na tych analogiach ci zależało, a tym co aktawiści robili w Warszawie. Bardzo żałuję, że niestety z tego, co dotąd powiedziano, a ja też nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nie podjęto kwestii, dlaczego to u nas się zaczęło i w tak intensywnej formie. No. Że, żeby tak powiedzieć, byliśmy pierwsi w tym peletonie. Warto się nad tym zatrzymać, ale ja nie mam żadnej odpowiedzi. Jest pewna ciągłość, jeśli chodzi o to 68 i ja ją symbolicznie zaznaczę nazwiskiem takiego teoretyka, który uchodzi za proroka internetu. Nazywał się on Ted Nelson, a jego projekt nosił tytuł Projekt Xanadu. I to był intelektualno-artystyczny projekt, który zapowiadał internet. Ten intelektualno-artystyczny projekt, jakie miał treści najkrócej rzecz biorąc, takie wiążące się z jakoś z tradycją tamtego 68 roku. Spontaniczność przeciw instytucjonalizacji, wspólnotowość przeciw skrajnie racjonalnej, skalkulowanej indywidualizacji. Kreatywność przeciw reprodukcji mechanicznej wszelkiego rodzaju. Proszę pamiętać, a zresztą pewnie wszyscy Państwo wiedzą, tylko nie zostało to dotąd powiedziane, że internet jest w różnych ideologizacjach traktowany jako miejsce, w którym naprawdę, znaczy jako medium, w którym naprawdę zrealizować się może utopia Józefa Beuysa. Każdy może być artystą. Ma do dyspozycji bez żadnych prawie kosztów wszelkie środki, jakie są do tego potrzebne. Co więcej, czeka globalne audytorium. To szalona jest całkowicie kwestia i prawie nie do wyobrażenia, ale przecież ona się realizuje na naszych oczach. I tu jest pewna taka ciągłość z tamtymi tendencjami wspólnotowymi, bo w tych różnych ideologizacjach internet jest tak odczytywany. Teraz co się dzieje, dlaczego jednak moim zdaniem pokoleniowo nie ma tu analogii? Znaczy ja w ogóle wątpię, czy to już się daje mówić o pokoleniu i podzielam te sceptyczne zastrzeżenia, które w pierwszej rundzie przez kolegów socjologów zostały wygłoszone. Ale jest jeszcze jedna różnica. Wydaje się, że wszystko tu jest w trybie przypuszczającym, nawet jak się mówi dość oznajmującym. Wydaje się, że pokolenie 68 roku i następne do polskiego 89, one, żeby tak powiedzieć, były w sekwencji XX wieku się dobrze mieściły. A tutaj, moim zdaniem, zaczyna się zupełnie nowa sekwencja. I tu nawiązuję do tego, co powiedziała przed południem pani profesor Szacka. No a nawiązuję z podwójną przyjemnością, bo ostatnio mam już drugą chyba czy trzecią okazję. A przyjemność moja polega na tym, że od kilku lat wydaję serię, która ma tytuł Comunicare i która nakierowana jest właśnie na to. To znaczy na pytanie, co się dzieje w kulturach ludzkich, kiedy całościowo zmieniają się systemy komunikacji. Świat przed drukiem jest w całości zupełnie innym światem niż świat po druku. Tak? Gdyby Mazziniemu, Garibaldiemu, Kossuthowi i różnym innym powiedzieć w połowie XIX wieku, że oni są dziećmi Gutenberga, to po prostu by się odwrócili. Ale naprawdę języki narodowe, które są fundamentem identyczności narodowej, a identyczność narodowa musi owocować niestety, prawda, takimi państwowymi odrębnościami, które to państwa z kolei sankcjonują i umacniają te odrębności, to zostało stworzone dzięki rewolucji Gutenberga. Tego przedtem nie było, prawda? Lista zmian, które spowodowała tak zwana, trafnie nazwana przez Pakluena, galaktyka Gutenberga jest niezmierna. Nie została porządnie dotąd zrobiona, choć to już 5 wieków minęło. Na przykład ufundowana została kategoria tekstu, na której opiera się cała nowoczesna od XVI wieku humanistyka. Na sakralizacji tekstu. Tak? Właśnie się on rozpływa. Czego konsekwencją jest problematyka autorstwa, praw autorskich i tak dalej i tym podobnie. Prawda? Tu znowu lista jest nieskończona. Jak obserwowałem akcję ACTA, jako człowiek, który się zajmuje właśnie historią kultury z perspektywy systemów komunikacji, to jednego nie mogłem pojąć. Że ktoś w ogóle, znaczy mamy do czynienia z rewolucją o kilku głębokościach i ta głębokość podstawowo-kulturowa jest prawie nie do ogarnięcia i nie do wyobrażenia. I że oczywiście w tej nowej rzeczywistości będą musiały następować różne regulacje, bo na razie nie ma żadnych. Tak? I rzeczywiście jakoś będą musiały być regulowane prawa autorskie. Natomiast pomysł taki, że tak dynamiczną, globalną, z nieskończonymi liczbami zaangażowanych ludzi w to, można uregulować jednym aktem, nawet jeśli on jest wielostronicowy, był pomysłem od początku szalonym. To znaczy robili to ludzie, którzy nie mają pojęcia o rzeczywistości, w której się znajdują. To, że to przeszło przez wielkie agendy międzynarodowe i światowe think tanki, niezauważone dopiero dzieci polskie, jak wyszły na ulicę, to się zatrzęsło, to jest jedno z najbardziej fascynujących zjawisk, jakie się trafiły w ostatnich dekadach. Prawda? Ja bardzo przepraszam, ale mnie się wydawało, że to jest świadectwo tego, że niestety w naszych manifestacjach młodzieżowych to nie wyszło, że to po prostu jednak było zrobione w jawnym interesie, w ukrytym, ale całkowicie jasnym interesie. Dlatego po drodze nie zauważano wszystkich trudności. Pośród tysięcy zaangażowanych w to na całym świecie ekspertów Unii Europejskiej i wszystkich innych, bo nie można było tego nie zauważyć. Więc to jest, wydaje mi się, że mówienie o pokoleniu Ja bym raczej mówił, że to jest zapowiedź, to jest symptom. To się będzie działo, bo ta rzeczywistość się będzie kształtowała. Tak jak nikt nie mógł przewidzieć tego, co się będzie działo w XVI wieku, kiedy książki drukowane wyprą rękopisy naprawdę, bo one mniej więcej w połowie XVI wieku, jak wiemy, się to dokonało. Chociaż do roku 1550 Marcin Luther osiągnął łączny nakład wszystkich swoich pism, łącznie z przekładami Pisma Świętego, w wysokości 3 milionów egzemplarzy. No, sobie wyobrazić, jakie to było trzęsienie ziemi. Prawda? No, jednym ze skutków tego trzęsienia ziemi jest trwały podział kościołów. Jakie mogą być konsekwencje tej oto rewolucji, w której jesteśmy, której moc jest nieskończenie większa? Nie, proszę nie oczekiwać ode mnie odpowiedzi. Nie? Natomiast bez uświadomienia całych warstw, tak, pierwsza warstwa jest taka, wyszli ci młodzi, którzy powiedzieli nie, nam nikt nie będzie tego odbierał. Nie? I to była pierwsza warstwa. Druga była bardzo dobrze wskazana przez wielu kolegów, zwłaszcza Edwina Bendyka. Ale trzecia to jest to głębokie przekształcenie całej przestrzeni kulturowo-komunikacyjnej, no, którego przyszłe uformowania są nieprzewidywalne. Dlatego ci aktawiści coś zapowiadają, ale jakie to przybierze formy, wiedzieć nie można. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i Karolina Wigura, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za zaproszenie do tej dyskusji. Proszę Państwa, precz z polityką, tak krzyczeli przed Pałacem Prezydenckim ci, którzy właśnie do tej polityki w nowy sposób weszli. Podziały takie jak lewica i prawica uważali czy deklarowali, że są one dla nich nieistotne, a podczas gdy ich rodzice irytowali się obserwując działania polityków, oni albo popierają hakerów, albo sami pragną hakować strony rządowe. To się okazało bardzo dobrym sposobem nacisku na klasę polityczną. Klasa polityczna podzieliła się na, z grubsza rzecz ujmując, dwie części. Jedna część poczuła się kompletnie zdezorientowana, ale próbowała chociaż wyjaśnić albo pokazać, że ma jakieś pojęcie na temat tego, co to są konsultacje społeczne. Inna część klasy politycznej próbowała podpisać się pod tym, co się działo, co jak wszyscy wiemy bardzo, bardzo negatywnie się dla takich polityków skończyło. Ale co tu jest ważne, to, że tym razem to nie słupki w sondażach wywołały reakcję, ale to demokracja przyspieszyła. I my odkrywamy ten powód, dla którego ona przyspieszyła. Ten powód to jest ten nowy, cyfrowy wymiar demokracji. I mnie się wydaje, że to jest ten wspólny mianownik i to jest ta główna cecha, która charakteryzuje te protesty 2011 i 2012 roku. Bo oczywiście, kiedy popatrzymy na różnego rodzaju analogie, które natychmiast pojawiają nam się w głowach, do czego by tutaj porównać ten globalny nastrój protestu, to nazywano to bardzo różnie. Mówiono o roku oburzenia, mówiono o globalnej rewolucji, mówiono o czwartej fali demokratyzacji w kontekście tych pierwszych protestów, które pojawiły się w 2011 roku, czyli w krajach arabskich. No i oczywiście jest ta analogia z 1968 i 1989. Te analogie pojawiają się zresztą w bardzo wielu miejscach. Jest na przykład taki artykuł w New York Magazine, który nazywa się po prostu 2012 równa się 1968 i widziałam, że na Facebooku tysiące ludzi polecało sobie ten artykuł. I ja bym powiedziała tak, analogie oczywiście są. To znaczy, kiedy popatrzymy na opisy 1968 roku socjologów, politologów i ludzi, którzy jednocześnie przeżyli ten czas, to znajdziemy parę cech. Ja tych parę cech, tylko kilka z nich wymienię, oczywiście to nie są wszystkie. Jakub Karpiński pisze na przykład o wielości scen i powszechności protestów w 1968 roku. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na rok 2012, znowu zobaczymy wielość scen. Część z nich się nawet powtarza, bo i studencki, i akademicki wymiar, i polityczny wymiar i powszechność protestów. Po drugie, Jakub Karpiński pisze o walce o wartości i wymienia prawa człowieka, wolność wypowiedzi, wolność słowa i konstytucja. Czyż to nie są hasła, które słyszeliśmy dopiero co w przypadku ACTA? I jeszcze oglądając różnego rodzaju wypowiedzi na temat 68 roku, zajrzałam do jednego z wywiadów z Aleksandrem Smolarem, którym pisze, że czy mówi, że 68 był zwiastunem sporów toczących się w społeczeństwie, gdzie kwestie materialne nie mają już takiego znaczenia. No tutaj oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, czy to rzeczywiście jest tak, że kwestie materialne nie mają dla tych młodych ludzi, którzy o wolności i sprawiedliwości społecznej mówią, nie mają takiego znaczenia, czy też ta dyskusja o wartościach pojawia się niejako równolegle do kwestii materialnych. Trochę o tym było w pierwszym panelu. Z tym, że ja osobiście jestem bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o te analogie z rokiem 68. Nie dlatego wcale, że pojęcie pokolenia, jak już kilka razy było dzisiaj mówione, jest pojęciem arbitralnym, które jest chętnie używane przez socjologów, ale w gruncie rzeczy bardzo trudno definiowalnym. Ale z innego zupełnie powodu. Mianowicie uważam, że ta wielkość legendy 68 roku jest tak duża, że dzisiejszym protestom może przede wszystkim zaszkodzić. Dlatego, że odwodzi od spojrzenia na to, jaka jest istota rzeczy dzisiaj, jaka jest diagnoza tych protestów i tego, co się dzieje dzisiaj. Wydaje mi się, że korzystanie z wolności w świecie cyfrowym to jest zupełnie nowe zjawisko. To jest zjawisko oczywiście ogólnoświatowe w tej chwili, ale w Europie Środkowo-Wschodniej ma pewien swój własny dodatkowy koloryt. I ten koloryt wynika z dwóch rzeczy co najmniej. Po pierwsze, w Europie Środkowo-Wschodniej tradycyjnie opozycja demokratyczna przeciwstawiała państwo społeczeństwu, a zatem podział na publiczne i prywatne nie był tak ważny. A dzisiaj ten podział jest znacznie ważniejszy, bo państwo jest już nasze, a nie ich. A zatem protestujący na nowo badają granice państwa. I robią to zarówno protestując, jak i w tym, co nazwał Alek Tarkowski w pierwszym panelu, tym potokiem słów, albo jeszcze inaczej można powiedzieć o potoku memów, bo to i ta satyra internetowa jest niezwykle ważnym narzędziem w badaniu granicy państwa, granicy polityki i tak dalej. I po drugie, ten specyficzny koloryt Europy Środkowo-Wschodniej już po 1989 roku wynika z takiej cechy tej demokracji, która cechuje lata 90. Na pewno w Polsce. To znaczy coś, co nazwałabym szumpeteriańskością od nazwiska Józefa Schumpetera, który uważał, że no, demokracja to jest taki ustrój, w którym rządzić powinny elity, a obywatele w sensie dosłownym powinni oddać raz na kilka lat swój głos. I już. Obywatele nie są przygotowani do tego, żeby rządzić. W tym sensie to, co się w tej chwili dzieje, te protesty, które obserwowaliśmy w Polsce, ja bym rozmawiała raczej nie jako przeciwstawienie się pokoleniu 89, tylko jako kulturowy spór z tym, co po dacie, jaką jest 89 w Polsce wytworzono, jaką demokrację wytworzono. Także jeżeli jest tak, że o internecie mówiono dotąd raczej w kontekście zagrożeń, to dzisiaj ten sam internet staje się raczej areną ćwiczeń w czymś, co powiedziałabym jest wolnością polityczną na miarę tej wolności pozytywnej Izajasza Berlina. Jeżeli młodzi piszą i wypowiadają się o internecie, że to jest po pierwsze miejsce, w którym rozwija się własną osobowość przez sięganie do dóbr kultury, że ten kulturowy know-how, jak pisze o tym James Balkin, jest niezbędny do zdefiniowania siebie w przestrzeni globalnej. Dwójka młodych dziennikarzy kultury liberalnej pisała u nas na stronie w taki sposób, że dla nas internet to instytucja całkowicie demokratyczna, każdy ma tam swój głos i swoją inicjatywę. Wprowadzenie ACTA budzi naszą osobistą obawę, że internet zamiast umożliwiać rozwój jednostek, stanie się jedynie miejscem prezentacji produktów. Także miejsce ćwiczeń, nowa agora, to jest raz, ale tak naprawdę drugie wyzwanie, które się z tym wiąże, chyba świetnie złapała Ewa Siedlecka, którą widziałam tutaj przez pewien czas, teraz już niestety jej nie widzę, ale ona napisała taki bardzo ciekawy tekst parę tygodni temu, który się nazywał Ucieczka od wolności, ucieczka od demokracji. Tam pisała o tym, że na publiczne odczytanie prezydenckiego projektu ustawy ograniczającej prawo do zgromadzeń zgłosiło się 5 organizacji i 3 osoby prywatne. I Ewa Siedlecka podsumowywała to tak. Poskakać umiemy, a pogadać nie bardzo. Wolność zgromadzeń była w sprawie akta narzędziem najbardziej skutecznym nacisku na władzę, ale nikomu nie chce się rozmawiać o ograniczeniach tej wolności. Będzie więc pewnie ograniczenie wolności zgromadzeń, skoro parlamentowi i rządowi rządzić się chce, a społeczeństwu nie chce się wtrącać. Także pytanie jest takie, czy jeżeli to rzeczywiście jest tak, że internet jest miejscem tej nowej, agoreinowej wolności politycznej, to czy młodzi są już gotowi do tego, żeby jednak używać różnych środków zależnie od potrzeb? Bo jeśli chodzi o wysłuchania publiczne ustaw, to jest oczywiście środek analogowy, tak byśmy go nazwali. Także wbrew pozorom tego jeszcze protestujący chyba nie umieją. A warto, żebyśmy się ćwiczyli w tych różnych rodzajach. To znaczy warto, żebyśmy oglądali to napięcie, które występuje pomiędzy demokracją wirtualną a demokracją realną, bo w końcu o kształt demokracji toczy się ta e-walka. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Może, no nie, właśnie to później powiem coś, co mam do powiedzenia. Jacek Bocheński zgłaszał się. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja nie zabieram głosu, odwołując się do terminologii pana Łuczewskiego, jako ojciec. Zabieram co najwyżej głos jako dziadek. Każdy widzi, mam 85 lat. No i konsekwencje są proste. Liczę tylko na jedno, mianowicie na sympatię wnuka. Ponieważ z zasady młodzi ludzie lepiej się odnoszą do dziadków niż do ojców. To na początku. Tu mi się ciśnie dużo różnych uwag, ale mamy mało czasu, więc będę starał się powiedzieć jak najzwięźlej. Moje pierwsze uwagi odnoszą się jeszcze do poprzedniej części naszej debaty. Chciałbym po prostu zadeklarować, że w ogromnej mierze podzielam i doceniam to stanowisko, któremu początek dała swoją wypowiedzią pani profesor Barbara Skarga, pomijając może obrazkowość. Ja powiedziałam, pani Barbara Skarga, przepraszam i nie wiem, kogo mam przeprosić. Oczywiście pani profesor Barbara Szacka, a temu wątkowi jak gdyby podsumowanie i najmocniejszy akcent z kolei dał profesor Mentzfel. Ja sądzę, że rzeczywiście jesteśmy świadkami pewnych wstępnych objawów rewolucji, którą bym porównać chciał z rewolucją młodzieżową, tak to nazwę, co się dokonało w roku 68, czy w ogóle w latach 60. i nieco później w Europie. Aczkolwiek oczywiście to ma inny charakter. A co do skutków, to możemy chyba mówić tylko o naszych intuicjach, bo właściwie faktem, który nie ulega wątpliwości, a nie jakimś naszym konstruktem myślowym, jak to teraz modnie jest mówić, których tutaj pełno sformułowaliśmy. Faktem jest tylko to, że oto w roku 2012 na place i ulice polskich miast wyległy tysiące młodzieży, chcąc zaprotestować przeciwko umowie ACTA, a manifestując ten swój opór podskakiwaniem i maskami, które założyli sobie na twarze. To nie ulega wątpliwości. Tak było. co oni reprezentowali. Pan prezes Smolar powiedział we wstępie, że oni reprezentowali klasę średnią. Ja bym chciał zapytać, na podstawie czego możemy tak sądzić, na podstawie jakichś badań. Jeśli badań, to referował je tutaj między innymi dr Rakusa przed południem i zwrócił uwagę, że ta młodzież nie jest radykalna, i bo to właśnie wynikło z badań, które przeprowadzano. Ale jednocześnie powiedział, że te badania polegały na rozmowach z jednostkami, z poszczególnymi liderami, czy tymi, którzy jakoś tam byli uważani za liderów. Otóż ja nie wiem, do jakiego stopnia to wyniki takich badań mogą być reprezentatywne dla środowiska, które badano, bo to właśnie były rozmowy z poszczególnymi osobami, a na place i na ulicę wyległ tłum. Inna jest psychologia tłumu, a inna jest psychologia jednostki, z którą rozmawia badający. Ja myślę, że ten tłum był radykalny i zdolny do radykalizmu, a jednostka, z którą rozmawiamy face to face, niekoniecznie na Facebooku, inaczej się zachowuje. Sięgnę tutaj do swoich zapisków, które zrobiłem w trakcie naszej rozmowy, bo miałem jeszcze, przepraszam bardzo, jakieś uwagi. Aha, więc negocjowanie ma być czymś, co, do czego skłonność badane przez nas pokolenie, nie wiem jak je nazwać, pokolenie tu aktywistów, była mowa internautów, z pan redaktor Kalukin chyba nazwał przejawem ignorancji. Otóż ja się trochę do tej ignorancji przyznaję, bo ja nie widzę powodu, dlaczego nie mielibyśmy tych ludzi nazwać internautami, skoro oni przez internet się skrzyknęli i zgromadzili się tylko dzięki temu, że w ten sposób mogli się porozumieć. I skoro sprawa, a mianowicie ich swoboda korzystania z internetu i ściągania plików stamtąd, była przedmiotem tego protestu. Bo to jest właśnie ten niewątpliwy fakt. Reszta jest ta, której możemy się domyślać, którą możemy prognozować, której możemy się obawiać, albo którą możemy podziwiać. Otóż ja, wierząc w to, że istotnie jesteśmy na progu tego końca Starego Świata, nie wyrażałbym z tego powodu tylko entuzjazmu. Może ma to pewne dobre strony, ale ma prawdopodobnie też fatalne.
Dziękuję bardzo. Aha, przepraszam bardzo, jeszcze... Nie, przepraszam, myślałem, że skończył pan się. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Łukasz Jurczyszyn, Zespół Analizy Ruchów Społecznych. Może na początek jeszcze raz podkreślę, że badania nie są zakończone i prowadzimy badania wykorzystując zarówno metody jakościowe, czyli wywiady indywidualne, grupowe, interwencje socjologiczne, które formujemy, ale również badania ilościowe. Także to są rezultaty pierwsze, z którymi chcemy się z Państwem podzielić, ale badanie ciągle trwa. I chciałbym, i tutaj no nie chcę wchodzić też w debatę metodologiczną, ja jestem zwolennikiem metod jakościowych. Uważam, że o tym dzisiaj rozmawiamy, o motywacjach młodych ludzi, o ich świadomości, o ich myśleniu o Polsce, także metody jakościowe są jak najbardziej skuteczne. I teraz jeśli chodzi o pytanie, które profesor Andrzej Menzfel zadał, bardzo istotne, dlaczego akurat w Polsce tak te protesty miały tak masowy charakter. Oczywiście jest to jedno z podstawowych pytań, jakie sobie zadaliśmy i można wyróżnić już kilka kategorii, odpowiadając na te pytanie na podstawie już prowadzonych badań, ale należy jeszcze dopracowywać, ale można śmiało rozdzielić się na odpowiedź związaną z samym akta, samą umową, jak i również na kategorie dotyczące kontekstu politycznego, społecznego, szerszego. I jeśli chodzi o samą akta, to na pewno nie jest tak, że polska młodzież, uczestnicy protestów, wiedziała o akta jak najwięcej w Europie. Tu Kasia Szymielewicz z Fundacji Panoptykon już jej nie ma, jak widzę. Natomiast ona właśnie uświadomiła nas, ja prowadziłem z nią wywiad, że tak nie jest. Że porównując właśnie świadomość obywateli zachodniej Europy, to ta świadomość o akta była większa. Natomiast u nas były te protesty, u nas się zaczęły i przypomnę tutaj fenomenalną postać organizatora protestów z Bolesławca, który zgromadził 300 osób w swoim mieście i który tutaj właśnie wytworzył tą mapę protestów i przekazał ją na zachód, tak można powiedzieć, i to również miało wpływ na wzrost protestów na zachodzie, czyli ta świadomość nie była podwyższona. To, co jeszcze odnosi się do samego internetu, ciekawym rezultatem jest fakt, że dzięki właśnie badaniom z młodymi ludźmi dowiadujemy się, że to polska młodzież ściąga na bardzo masowo materiały z internetu. Również gra jest bardzo silna właśnie w reprezentacji tutaj różnych konkursów, różnych jakichś zawodów, jeśli chodzi o gry internetowe. Czyli tutaj polska młodzież jest tutaj bardzo sprawna. Natomiast nie chcę się rozwodzić, ale można podać już kilka kategorii, które odnoszą się już nie do samego akta. Po pierwsze, dlaczego akurat w Polsce? Dowiadujemy się, że protesty antyakta były taką właśnie kumulacją niezadowolenia związanymi z właśnie ze skostniałością polskiej sceny politycznej, która właśnie od tylu lat rządzi Polską praktycznie niezmiennie, tylko zmieniają się nazwy partii i jest to jeden z powodów. Drugi powód to ten odnoszący się do mentalności narodowej. Tutaj jest też bardzo ciekawa ta kategoria. Młodzi ludzie nawiązują właśnie do jakiegoś historycznego upodobania, do masowych, jakichś spontanicznych zrywów. Pojawiają się analogie do Solidarności, pojawiają się analogie z takim właśnie mentalnością, jakiegoś głodu, wolności specyficznego dla Polaków. Także jest to też kategoria do rozwinięcia. Natomiast myślę, że a propos grupy Dialog, który tutaj, w którym Kasia Szymielewicz brała udział w prasach grupy Dialog, myślę, że ciekawym wątkiem też, dlaczego akurat to w Polsce się stało, to było to, że to, co się nie udało grupie Dialog, i młodzi ludzie mają tego świadomość. Nie udało się grupie Dialog, czy nie udało się prawnikom, którzy w sposób legalny, stanowczy, dobrze poinformowany, tak na chłodno próbowało pracować z rządem nad zmianami samej umowy. To udało się właśnie młodym ludziom, także oni w jakimś sensie poczuli, że ci eksperci udało im się doprowadzić do celu dzięki tym masowym protestom. To na tym zakończę. Jeżeli będziemy mieli dodatkowe tutaj kategorie, to się z Państwem podzielę. Dziękuję.
Dziękuję. Ja się nazywam Magda Zena-Sadurska i reprezentuję te młode kobiety po doktoracie, które bardzo chętnie by brały udział w interesujących je tematy debatach, ale za rzadko według mnie są zapraszane. Chciałabym jednak zasygnalizować tego rodzaju problem i powiedzieć tak na wstępie, że patrzę i nie widzę powodu, dla którego w tej naszej dzisiejszej rozmowie nie ma tych młodszych ludzi. Wydaje mi się, że ci ludzie pokazali jednak swoje zaangażowanie i społeczne, i polityczne, i pewnego rodzaju refleksyjność. Ja wiem, że w masie, może nie wszyscy, ale wśród tej wielkiej masy dałoby się kogoś ciekawego wyłowić, więc to jest jedna istotna kwestia. Druga istotna kwestia jest taka, że gdybym miała sumować te głosy, których dzisiaj słuchałam, to miałam takie bardzo uogólnione wrażenie, że państwo wypowiadając się w panelu szukają, trochę tak jak w sztuce walki, szukają uderzenia, w tym sensie, że ten przeciwnik ma być jakoś skalibrowany i jest tak, że przyzwyczailiśmy się do myślenia o polityce w kategoriach konfrontacji. A być może jest tak, że to nowe pokolenie wyrasta trochę w innego typu mentalności i im nie chodzi o tego rodzaju konfrontacji. Nie chodzi o to, żeby zabić ojca i przejąć jego żony i władzę w wiosce. Bardzo mi się podobała wypowiedź Michała Łuczewskiego, dlatego że ja właśnie, ponieważ jestem psychologiem i mam trochę inny sposób, inny słuch, że tak powiem, na to, co się dzieje społecznie, mam takie wrażenie, że ta postawa ludzi również wobec procesów politycznych jest inna z tego powodu, że oni są inaczej wychowywani. Co prawda szkoła ciągle wychowuje właśnie do tego, żeby słuchać i być biernym, nie przejmować inicjatywy i to jest ogromny problem. Nie tylko polityczny, ale także problem gospodarczy według mnie. Natomiast problemem jest również to, że ci ludzie żyją już w tego rodzaju rodzinach, gdzie pewne rzeczy się negocjuje i gdzie się uważa, że ojciec, on może żyć w tym swoim świecie, niech pełni tę swoją pierwszorzędną rolę, nam to nie przeszkadza tak długo, jak my żyjemy w swoim świecie i nam w tym świecie jest dobrze. To jest oczywiście sytuacja, która generuje problemy, bo za jakiś czas, według mnie, ludzie w wieku Piotra Czerskiego, znaczy mnie żenuje troszeczkę, Piotr Czerski jest tylko kilka lat ode mnie starszy i osoba, która ma 30 kilka lat i pisze my dzieci, sieci, no coś jest dziwnego z tym pojęciem, tak? Coś jest dziwnego z tym dojrzewaniem 30-latków i wydaje mi się, że to rzeczywiście wyrasta z tego problemu, w jaki teraz się modeluje rodzina, ale nie zmienia faktu, że to ma też konsekwencje polityczne, dlatego że polityka musi być również w tym momencie skalibrowana na słuchanie, a niekoniecznie na konfrontację. Proszę zwrócić uwagę, ja też nie zgodzę się z tym, że to jest pierwszy taki ruch, jeśli chodzi o Polskę, bo jednak to, co się działo w krajach arabskich, w jakimś zakresie było podobne, a jeżeli było inne, to właśnie w tym sensie, że tam się wychodziło z hasłem do dołu z tym czy tamtym dyktatorem, prawda? A u nas się wychodziło z hasłem Donald Tusk, gdzie masz mózg, tak? To znaczy, to nie było, że do dołu z premierem, tylko to było przywołanie, że tak powiem, tego ojca, mówiąc językiem Michała, do porządku, żeby on pełnił tą swoją rolę, również słuchając tych dzieci, które dalej chcą siedzieć i sobie w sieci się rozwijać i tą swoją osobowość realizować w taki sposób, jaki sobie wybiorą. I już może kwestia ostatnia, nie chcę przyciągać, to jest to, że też to szukanie kategorii pokolenia jest o tyle trudne według mnie, że nowa rzeczywistość... Jest zawsze tak, że różne pojęcia jednak mijają się trochę z rzeczywistością. Nowa rzeczywistość umożliwia, żebyśmy byli wyjątkowo różni i współżyli ze sobą. I w tym sensie, według mnie to szukanie pokolenia na siłę nie jest trafione, tak? W tym sensie, że w tej chwili młodzi ludzie, bardzo młodzi, czasami się realizują w sensie tożsamościowym poprzez, nie wiem, jakąś ideologię royalistyczną, bo im to pasuje. Czasami poprzez ideologię zupełnie jakichś innych zakresów futurystycznych, tak? I oni razem wszyscy tworzą pewnego rodzaju pokolenie, do którego nie ma jednego mianownika i w tym sensie sama ta kategoria pokolenia tutaj właśnie też jest konfrontacyjna w jakimś sensie. My, starzy, wy, młodzi i tak dalej. To nie jest chyba to, co do końca opisze to zjawisko. Dziękuję.
Ja chciałam się odnieść troszeczkę do kilku panelistów, bo na początku chciałam się odnieść do tego, co powiedział pan redaktor Kulik chyba, tak? Na temat, przepraszam, Kalukin, na temat tego pokolenia 89, bo jakby tutaj wyczułam takie coś, że w momencie, w którym się zmieni ta sfera polityczna, czyli jakby dojdą osoby z tego pokolenia do władzy, to gdzieś tutaj się pojawi kompromis między właśnie obecnymi aktywistami i tamtym pokoleniem. Natomiast wspomniał pan o tym, że takim kultem, w którym te osoby dorastały i wchodziły w dorosłość, był kult wolnego rynku. I tutaj moje pytanie jest takie, czy w takim razie istnieje jakby wspólny pogląd na to, jaka powinna być sfera publiczna w tym przypadku? Czy tutaj jakby między, i to już bardziej uogólnione jest to pytanie też na innych panelistów, czy internet nie jest właśnie taką próbą stworzenia sfery publicznej, która w jakimś sensie została zawłaszczona przez osoby sprawujące władzę, które nie mają jakby możliwości, czy nie możliwości, ale nie mają jakby reprezentatywności wśród właśnie młodych osób, czyli jakby te osoby swoją nową sferę publiczną budują w internecie, każdy tam ma swój głos, jest reprezentowany i w momencie, w którym zostały zagrożone interesy tych osób, to właśnie ta sfera, ta nowa, domena publiczna została zagrożona i tutaj dopiero pojawił się wspólny interes. I teraz pytanie, skoro mamy mieć taką bliską perspektywę, czy też określoną generalnie perspektywę tutaj złagodzenia tego konfliktu pokoleniowego, czy właśnie on się nie przeniesie na problem sfery publicznej? To wszystko, dziękuję.
Dziękuję. Piotr Osenka, Instytut Studiów Politycznych, PAN. Mnie jako historyka bardzo zainteresował ten wątek porównania między tym, co współczesne, a rokiem 68, którym zawodowo się zajmuję, głównie w wymiarze polskim, ale też trochę międzynarodowym. I powiem tak, bo rzeczywiście rok 68 przywoływany był tu w dwóch kontekstach. W kontekście polskim i najogólniej rzecz biorąc w kontekście zachodnim, czyli takim francusko-niemieckim, powiedzmy. Oczywiście to jest tak, że ten rok w Polsce 68 był czymś zupełnie jednak innym niż to, co na Zachodzie, albo pod bardzo wieloma względami innym i powiem, że nie widzę tu zasadniczych podobieństw, głównie dlatego, że uczestnicy 68 roku w Polsce walczyli o rzeczy, które w żaden sposób bezpośredniego zysku im nie przynosiły. To znaczy raczej stałe uczestnictwo w 68 roku było dla nich powodem kłopotów i represji i nie miał żadnego bezpośredniego zysku, tutaj nie można było dostrzec. Inaczej jest z paryskim, powiedzmy, z paryskim majem, na przykład, żeby się do tego jako takiego symbolu 68 na Zachodzie, do tego przykładu odnieść. Oczywiście ten ruch, on miał bardzo wiele obliczy i obrósł w bardzo wiele różnych znaczeń z biegiem lat, już po 68, ale jeżeli sięgnąć do źródła, do tego, czym był ruch 22 marca, który na Sorbonie stał się zaczątkiem w ogóle całego tego protestu, doprowadził do nocy barykad i tego, że de Gaulle musiał uciekać z Francji, schronił się w bazie wojskowej na terenie Niemczech. No więc ten ruch miał dwa zasadnicze postulaty. Jedno to było zniesienie egzaminów na uniwersytecie, ponieważ one prowadzą do abstynencji seksualnej, bo w czasie, kiedy się studenci uczą, to nie mogą, no właśnie nie mogą współżyć. I drugi postulat to był taki, że praca hańbi najważniejsza. Znaczy domagano się zniesienia pracy i otworzenia sklepów dla wszystkich chcących coś wziąć. Znaczy to była taka idea, że hipermarkety mają funkcjonować bezgotówkowo. Każdy, kto czegoś potrzebuje, będzie miał prawo przyjść do tego marketu i z tego marketu coś zabrać. W Wielkiej Brytanii z kolei ruch 68 odbywał się tak pod takim hasłem, że mieszczaństwo jest pleasure denying, że odmawia młodym przyjemności. I ten ruch kontrkulturowy w 68 roku w dużej mierze był ruchem walczącym nie tyle o wolność, ile o przyjemność. I w tym względzie ja dostrzegam, choć krytycznie może patrząc na protesty aktywistów, dostrzegam dość wyraźne podobieństwo, bo hasło wolnego dostępu do dóbr kultury jest w istocie, no te dobra kultury w przeważającej większości to nie jest kultura wysoka, tylko jest to kultura masowa, czyli jest to przyjemność, jest hasłem powszechnego dostępu, bezpłatnego dostępu do przyjemności. Przecież to, co się z sieci, te pliki, którymi się w sieci obraca, to są najnowsze produkcje Hollywoodu albo ostatnia wersja Counter-Strike'a. To nie jest, powiedziałbym, powiedzmy, wysublimowane, ambitne kino chilijskie. Takie pewnie też jest, ale nie ono stanowi większość. Więc to jest mój argument na rzecz pewnego podobieństwa, argument, który chyba nie był jeszcze przywołany. Dziękuję.
Piotr Skórski, Freelab. Proszę Państwa, króciutko. Argumentacja na życzenie. Ja się upomnę o moje doświadczenie pokoleniowe, czyli o doświadczenie 80 roku, ponieważ najbliższe emocjonalnie to, co się działo w styczniu, było właśnie temu, co się działo w okresie pierwszej Solidarności. To nie tylko jest mój odbiór, jest moi rówieśnicy się wypowiadali. Anegdotycznym przykładem jest wspaniały obraz, kiedy w Łodzi w absolutnie pokojowy sposób grupy prawicowo-narodowe powstrzymały lewacko-anarchistycznych manifestantów przed ubraniem pomnikowi żydowskiego polskiego poety maski brytyjskiego rzymskokatolickiego terrorysty. I odbyło się to bez najmniejszej rozruby. Wszyscy, to było święto wolności, na czas którego zostały zawieszone wszystkie tradycyjne konflikty i walki różnych grup, które się tam pojawiły. To była pochodna, chyba najważniejsza zasady no logo. Druga rzecz, to jest kwestia konstruktywności tego ruchu. Ja wczoraj przeczytałem informację, która mnie zawstydziła, ponieważ kraj, o którym dzisiaj nic nie było mówione, Grecja, znowu jest o krok przed nami, ponieważ tam się już zaczęła organizować alternatywna gospodarka, bezgotówkowa wymiana dóbr i usług, bez pomijania sieci dystrybucyjnych, totalnie nielegalne. Z przyjemnością informuję Państwa, że w Polsce odradza się ruch kooperatystyczny, również totalnie nielegalny, i właśnie ci młodzi ludzie, którzy się spotkali na nielegalny z punktu widzenia przepisów skarbowych, ci młodzi ludzie, którzy się spotkali na demonstracjach anti-ACTA, spotykają się nadal i tworzą kooperatywy spożywcze, których pierwszy zjazd będzie w połowie kwietnia w Warszawie. Ostatnia rzecz, zagadka dla socjologów, proszę Państwa. Grupa anonimowych, spotykająca się w sieci w różnych obszarach, wyłania sobie przywódców, o których nic nie wiadomo. Oni są podwójnie anonimowi, bo nawet fałszywa tożsamość nie jest powtarzalna. A więc kiedy dzisiaj ktoś proponuje jakąś akcję, nikt nie wie, czy to jest ten sam człowiek, który wczoraj zaproponował akcję, która była sukcesem, czy porażką. A mimo to utrzymuje się pewien standard zachowań, pewna typowość, pewne typowe inicjatywy są odrzucane, a inne są przyjmowane i jest to w dłuższym okresie czasu powtarzalne. Zagadka dla socjologów, jak oni to robią, że przechowują etos. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan, proszę bardzo.
Halo? Mateusz Luft, Kontakt. Ja chciałem skierować pytanie do wszystkich panelistów, ale szczególnie do pana Edwina Bendyka, z racji tego też, że prowadził swego czasu spotkanie w Krytyce Politycznej z nowym ministrem cyfryzacji, Michałem Bonim. I moje pytanie jest, jak w tym całym problemie, jak ten cały ruch wiąże się również z wytwarzaniem specjalistycznej informacji? To znaczy, byliśmy świadkami wytworzenia specjalistycznej informacji przez ruch Społeczeństwo Obywatelskie, przez niezależnych ekspertów. Zrobiliśmy to szybciej niż zrobiły to instytucje państwowe. I w jaki sposób to wpływa na dynamikę ruchu i jak może w przyszłości to wpływać również na dynamikę podobnych ruchów. Zwłaszcza, że jakby to, z czym się będziemy spotykali, szczególnie w kwestii internetu, będzie związane coraz bardziej ze szczegółowymi zagadnieniami technologicznymi.
Przemysław Sadura, Instytut Socjologii, UW Krytyka Polityczna. Jedna rzecz, bo mam wrażenie, dyskutując o pokoleniowości protestu, natychmiast zapominamy o tym, że przyczyny tego protestu mogą mieć również źródło w napięciach klasowych, tak jakby to były zupełnie alternatywne możliwości. I kiedy przyglądam się protestom dotyczącym ACTA, to mam wrażenie, że można by wskazać, czy znaleźć takie klasowe źródło w tych protestach. Być może nie jako jedyne, tak, ale żeby o tym nie zapominać. Dosyć przypadkowo miałem możliwość uczestniczyć w protestach ACTA w Tallinie. I przyglądając się, czy porównywałem to, jak wyglądały te protesty tam i jak wyglądały w Polsce, no, widziałem przede wszystkim, czy rozmawiając z tymi ludźmi, orientowałem się, że są to owszem młodzi ludzie, ale przede wszystkim studenci. Albo licealiści, prawda? Jeszcze nie studenci, studenci INSPE. Jeśli o tym pamiętać, to może nie jest to przypadek, że w Polsce zaczęły się protesty w sprawie ACTA. Otóż mam wrażenie, że to jest protest klasy średniej, ale przede wszystkim niższej klasy średniej, młodszego pokolenia, takiego najmłodszego pokolenia tej niższej klasy średniej. Ludzi, którzy byli wychowywani przez rodziców, których strategie awansu klasowego albo utrzymania pozycji klasowej zależały przede wszystkim od kariery edukacyjnej dzieci. Czy tak w każdym razie to wyglądało? Znaczy, jak czytamy w raporcie profesor Szafraniec na te młodzieży o wzroście aspiracji edukacyjnych młodzieży, to trzeba pamiętać, że przede wszystkim to był niesłychany wzrost aspiracji edukacyjnych, czy jakby planów edukacyjnych rodziców w pierwszym ruchu. Ten wzrost, niesłychany wzrost współczynnika scholaryzacji, który był najwyższy w Polsce, był związany z tym, że napięcia w klasie średniej w okresie transformacji zagroziły tym pozycjom osób, no, nauczycieli, przedszkolanek, pielęgniarek, urzędników, którzy zajmowali sektor niższej klasy średniej. Znaczy oni w ciągu transformacji, w ciągu trwania transformacji zauważyli, że się pauperyzują, tak? I nie mieli zasobów za bardzo, żeby no, obronić swoją pozycję klasową albo żeby awansować inaczej niż w taką odroczoną strategią wysyłając dzieci na studia. I teraz to pokolenie jest w sytuacji, kiedy widać, że te strategie nie zadziałają, tak? Że w ten sposób doszło do niesłychanej inflacji tytułów, stopni, wykształcenia, więc są pokoleniem straconym. Ich frustracja jest jednocześnie skierowana przeciwko klasom wyższym, wyższej klasie średniej czy klasie wyższej, a przeciwko profesorom, którzy byli kapłanami w tym kościele edukacyjnym, ale jednocześnie są wkurzeni na swoich rodziców. Nie na ojców, tylko na rodziców, którzy w ten sposób chcieli bronić swoich klasowych pozycji. Więc protest przeciwko ACTA pozwolił jakby połączyć te, jakby jednocześnie znaleźć tych dwóch adresatów tego protestu. Myślę, że warto po prostu pamiętać również o takiej perspektywie. Dziękuję.
I proszę bardzo, jako ostatni pan. Proszę.
Rafał Korzeniewski, o radykalizmie, którego ponoć nie ma, a który jednak dostrzega w tym ruchu. Byłem na Kongresie Wolnego Internetu na Politechnice Warszawskiej, na który pod sam jego koniec przybył Michał Boń i oświadczył, że on dotąd był za, a teraz jest przeciw, czyli jest po stronie protestujących. Wywołało to zrozumiałe niedowierzanie, ale także konsternację i szczerze mówiąc zakłopotanie, oraz zapowiedź, że my i tak te demonstracje, które planowaliśmy, zorganizujemy. Jak porządny neofita Michał Boni oświadczył, że on jest za. Co prawda nie powiedział, że będzie, bo akurat zapraszał na spotkanie, ale powiedział, że jest za. Idźcie, demonstrujcie, bo to jest za mną. Natomiast o co mi chodzi tutaj? Otóż ten ruch już żyje może nie tyle własnym życiem, ile ci ludzie w ten ruch zaangażowani, nie wyłącznie młodzież, żeby była jasna sprawa, bo internet do pewnego stopnia znosi podziały pokoleniowe. Otóż oni poczuli pewną przyjemność, pewną wartość w działaniu. I oni jeszcze nie raz się w tym działaniu spotkają, choć niekoniecznie dokładnie w tym samym składzie, bo tu akurat ich połączyła ta idea, nieco innej konfiguracji połączy jakaś inna, o jednej tutaj była nawet przed chwilą mowa. Na pewno nie wszyscy tam pójdą akurat. I co jest może bardziej pytaniem niż jakąś próbą stwierdzenia, czy między tymi protestami przeciwko ACTA, a wcześniejszą wojną pod Pałacem Prezydenckim kółka z krzyżykiem, bo pod takimi symbolami się to spotkało, zwolennicy kółka i przeciwnicy krzyża zwoływali się dokładnie w ten sam sposób. Czy nie ma tu pewnego związku? Czy nie widzimy już pewnego sposobu działania, zwoływania się i tworzenia może nie ruchu społecznego, nie mówię związku bezpośredniego, ale metody działania, płaszczyzny tworzenia tego działania, a także, i to jest najważniejsza moja uwaga, potrzeby zaangażowania społecznego w jakiś ruch. Bo to jest może tą konkluzją tutaj najważniejszą, że jest potrzeba. A różne mogą być powody.
Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panelistom, to gwoli usprawiedliwienia się, to znaczy ja zaproponowałem tę formułę tych porównań generacyjnych z pełną świadomością dwuznaczności samego pojęcia. Mnie się jednak wydawało, że są bardzo interesujące podobieństwa. Różnice też interesujące. Na przykład różnica, taki przyjaciel mój, znany skądinąd w Polsce, teraz Bułgar, Iwan Krastyw, on mówił, że różnica polega na tym, że tamto pokolenie myślało o przyszłości i marzyło, żeby się było inaczej niż w pokoleniu rodziców. To pokolenie marzy o tym, żeby nie było inaczej, żeby innymi słowy mieć to poczucie bezpieczeństwa, które które mają pokolenie rodziców. To nie chodzi o Polskę, to znaczy my te cały czas mieszamy dwa plany. Polska sytuacja jest bardzo specyficzna, chociaż ja się zgadzam z panem przewodniczącym, że tu są elementy, powiedzmy, społeczne i ekonomiczne, one są bardzo istotne w ukryciu i przed południem o tym trochę, przedtem o tym trochę mówiliśmy. Ale jest tutaj niewątpliwie specyfika. Natomiast jeżeli chodzi o Zachód, to są uderzające podobieństwa, prawda? To znaczy, mówiąc prawdę, bunt przeciwko demokracji liberalno reprezentatywnej. To jest po prostu na Zachodzie, to jest bardzo widoczne. To znaczy, to nie jest antydemokratyczny ruch. Podobnie jak populizm nie jest antydemokratyczny, tylko wręcz przeciwnie. Populizm głosi chwałę demokracji. Ale on jest przeciwko istniejącym, nieefektywnym kompletnie formom. I stąd to, o czym to było mówione przed południem, odmowa reprezentacji, odmowa uznania prawa klasy politycznej do reprezentowania. Stosunek do Michała Boniego czy przedtem do Palikota opisany, to są oczywiście przykłady, ale na Zachodzie też masę tego typu przykładów można. Innymi słowy, to jest dowodem bardzo głębokiego kryzysu demokracji liberalnej, z czym mieliśmy do czynienia i wówczas. Bo to, o czym pan Osenka mówił, to jest trochę strona anegdotyczna. To znaczy, to był przede wszystkim, to nawet pod hasłami tam... Ale program był znacznie bogatszy. Pan w ogóle nie wspomniał, że na przykład tam byli maoiści, trockiści i tak dalej. To, co ich charakteryzowało, to był bunt przeciwko państwu kapitalistycznemu, ale przeciwko sowieckiej, przeciwko komunizmowi sowieckiemu. Oni stworzyli sobie wtedy mit chiński. To, co różni nas dzisiaj od ówczesnej sytuacji, że wtedy oczywiście była utopia, był mit, którego dzisiaj nie ma. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo głęboka różnica. Natomiast indywidualizm pojawia się wówczas, opisywany często przez konserwatywną krytykę, jako koniec, właśnie jako początek kryzysu moralności, że tak powiem, Zachodu w ogóle, prawda? To był ruch głęboko indywidualistyczny przeciwko uprzemysłowionemu państwu, powiedzmy, fordowskiemu, Henryka Forda. Tu jest, moim zdaniem tu jest bardzo dużo podobieństw, chociaż oczywiście jest zupełnie w innym kontekście, wobec tego ta wartość takiego porównania jest oczywiście bardzo ograniczona. Kończę na tym i zaczniemy w przeciwnym, odwróconym porządku od Karoliny Wigury. Bardzo proszę.
Ja mam właściwie tylko kilka uwag. Najpierw muszę koniecznie jeszcze do wypowiedzi Michała Łuczewskiego, bo ona była nadzwyczajnie inspirująca. I później pan Jacek Bocheński tak zareagował ciekawie na tę wypowiedź. Nie ojcem był Jan Paweł II Polaków, ale dziadkiem właśnie. Właśnie w tym sensie, że oni z nim nie walczyli. Właśnie dlatego nie przejmowali się tym, co głosił, ponieważ był dziadkiem, więc lubili go bardziej niż z nim walczyli. To tylko jedno zdanie. Cieszę się, że wypowiadasz się po mnie, bo będziesz mógł odpowiedzieć. Druga rzecz jest, jeżeli chodzi o to, co powiedział pan Osenka, to było bardzo ciekawe dla mnie i że zwrócił pan na to uwagę i ja trochę miałam to na myśli, że my jeszcze nie wiemy, co wyjdzie z tych protestów. To nie jest tak, że dzisiaj możemy już powiedzieć, że młodzi świetnie opanowali ten środek, jakim jest internet, ale nie treść, jaką jest wolność cyfrowa. My tego jeszcze nie wiemy. Być może za rok czy za dwa ich umiejętność korzystania zarówno z cyfrowych sposobów wpływania na władzę, jak i z tak zwanych analogowych będzie tak duża, że rzeczywiście ten poważny spór kulturowy będzie mógł trwać czy rozwijać się. No i jeszcze trzecia rzecz, były też kolejne wypowiedzi co do tego arbitralnego pojęcia, jakim jest pokolenie. To jest rzeczywiście problematyczne w jakiś sposób pojęcie. I pamiętam, że pan Jacek Zembrzuski, który zresztą siedzi z tyłu sali, powiedział coś takiego na debacie o ACTA, którą organizowałam parę tygodni temu, że on nie chciałby patrzeć na tych ludzi jako na młodych, tylko chciałby na nich patrzeć jako na zaangażowanych obywateli. Może to jest klucz do tej sytuacji, lepszy. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Jestem zaskoczony, myślałem, że się bardziej przygotuję do tego pytania o dziadka. Czy Jan Paweł II był ojcem i dziadkiem? To rzeczywiście zależy na pewno.
dla tych ludzi, do których on mówił w roku 87, że każdy musi mieć swoje Westerplatte, to był właśnie, na pewno to był silny ojciec. Tak? Po roku 2000, kiedy on był coraz słabszy, rzeczywiście coraz bardziej przypomina taką osobę, którą trzeba raczej podtrzymać niż kontestować. Dwie uwagi do Przemysława. Jedna uwaga do Przemysława Sadury. To rzeczywiście to jest podstawowa rzecz. Nasze umiejscowienie w strukturze możliwości naszych ekonomicznych, czy tak jak nazywasz klasą, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że możemy pochodzić z klasy średniej, ale i tak ten wpływ pochodzenia z klasy średniej będzie filtrowany przez to, jakie mamy cele, to znaczy być może one będą pochodziły z naszej klasy, ale i tak to jest kolejny element, który będzie trzeba wziąć pod uwagę, środki i zasoby. Tak? Klasa nie będzie działała wprost na to, kim jesteśmy, tylko będzie działała poprzez pewnego rodzaju pryzmat. Wiem, że to się zgadzamy, ale tutaj chciałem dodać taki moment komplikacji do tego. I uwaga pana Osenki. To dla mnie ciekawym bardzo punktem odniesienia są Stany Zjednoczone, właśnie z roku 68, które tutaj się nie pojawiały. Ale tam Raymond Boudon robił analizę, dlaczego był taki paradoks, że oto są najlepsze uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, a mamy właśnie w tych najlepszych uniwersytetach największe protesty. No jak to jest możliwe? No, że teoretycznie powinno być odwrotnie, tak? Że powinny być protesty w tych gorszych uniwersytetach. I ta analiza pokazuje, że owszem, to były najlepsze uniwersytety, ale nie było tam najlepszych nauczycieli. To znaczy nauczyciele robili swoją robotę badawczą, a z tymi studentami to się tam kontaktowali, powiedzmy, jakieś taki no, o mniejszej renomie ludzie z niższymi pozycjami naukowymi, co też jest dla mnie dobrym memento, żeby myśleć, jak powinna wyglądać polska edukacja, żeby do tego nie dopuściło. Czyli musimy łączyć, tak jak chce Barbara Kudrycka, działania naukowe, ale musimy łączyć je z dydaktyką, bo inaczej wybuchnie rewolucja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Andrzej Wicel, bardzo proszę. Ja dodam dwie rzeczy, które mi zostały. Obie są pesymistyczne. Pierwsza jest taka. Po raz pierwszy. Znaczy, zawsze było tak, że do medium była edukacja. Zanim dziecko szło do szkoły i uczyło się je czytać, to ono było do tego przygotowywane. Tu mamy medium o dynamice niewyobrażalnej i zasięgu niewyobrażalnym. Za przygotowanie uchodzi instrukcja obsługi, nic więcej. Katastrofa wydaje się nieunikniona w skali, katastrofa kultury, jeżeli to nie zostanie od drugiej strony w jakikolwiek sposób przygotowywane. Tak. To pierwsza uwaga pesymistyczna. Druga jest przykładem. Cały czas jesteśmy pod wrażeniem pozytywnych przykładów Kairu i innych miast z Warszawą i Bolesławcem włącznie. Ale ja byłem kilka miesięcy temu na takiej konferencji w Berlinie, gdzie mówię to na odpowiedzialność tego doradcy, ale był to doradca Angeli Merkel, który dwa przykłady analizował. Pierwszy to jest przykład tego ministra Gutenberga, który został odesłany. Tak, no, nomen omen, prawda? On został zlinczowany, znaczy niezależnie od tego, że on był plagiatorem, ale on najpierw został zlinczowany. Setki tysięcy anonimowych internautów go zlikwidowało.
On wraca do polityki.
Ale ja nie jestem jego stronnikiem, tylko proszę zauważyć, że to medium, jak każde inne, ma swoją drugą stronę. Tak? To bo cały czas mówimy o tej dobrej stronie. Drugi przykład jest również niemiecki i też na odpowiedzialność tego doradcy. Państwo pamiętają, że Angela Merkel w ciągu jednego weekendu zlikwidowała elektrownie atomowe w Niemczech. Na skutek czego? Bez rządu i parlamentu. To jest piąta władza. Była taka fala, że ona musiała sama podjąć decyzję.
Fala była w Japonii.
Nie, nie, ale fala inter... Tak.
Ale i tego ona się przestraszyła.
Tak? Nie, 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 nie fali japońskiej, ta, tylko ja wiem, przestraszyła się fali internetowej. Tak?
Meksykańskiej.
Tak, nie, nie meksykańskiej. No? Tak. Czy to jest demokracja bezpośrednia, czy ochlokracja w prawdziwym jej stanie? To jest pytanie, które zostawiam otwarte.
Rafał Kalukin, tak. Bardzo proszę.
No, pan Jacek Bocheński pyta się, dlaczego internauci tutaj nie byli tym podmiotem wobec rządu w sprawach wokół akta. No ja myślę, że odpowiedź jest dosyć oczywista. Dzisiaj internautami jest większość z nas na tej sali, a pewnie nawet i wszyscy. Tak więc przed kilkoma tygodniami w Gazecie Wyborczej się ukazał artykuł autorki, której nazwiska teraz nie pamiętam, która dosyć aktywnie właściwie od dzieciństwa interesowała się nowymi technologiami, szybko weszła w internet, opisuje to tą swoją drogę i kończy to symptomatycznym zdaniem, że internauci byli przed 15 laty, tak? No dzisiaj wszyscy jesteśmy w internecie. Tu oczywiście można mówić o pewnych wyróżnieniach, no bo faktycznie zbuntowali się ludzie, którzy no jakby sami się tak definiowali przez uczestnictwo w wirtualnej sieci, tam się spotykali, stamtąd też no, czerpali postulaty do protestu. Tylko tutaj dzieje się coś paradoksalnego, bo oni wychodząc na ulicę, no, przełamują pewną izolację, tak, którą daje uczestnictwo w sieci. Oni w tym momencie wchodzą w zupełnie nie nową rolę społeczną, rolę polityczną też i jakby definiowanie ich jako internautów jest, no, przynajmniej moim zdaniem, mocno fałszywe. Tutaj też jest taka ciekawa kwestia, chyba się nad tym tutaj jeszcze do tej pory nie rozwodziliśmy, jaki jest mechanizm kreowania liderów. Tak? To jest taki bardzo ciekawy moment spięcia między tym nowoczesnym medium, jakim jest internet, a mediami tradycyjnymi, gdy te tradycyjne media próbują przedstawić liderów protestu. Tak, po tej wielkiej akcji zwołanej w jeden dzień na krakowskim przedmieściu przeciwko Krzyżowi ukazuje się w Gazecie Wyborczej wywiad z Dominikiem Tarasem, który opowiada tam jakieś no banalne rzeczy, jakieś no spostrzeżenia, których w ogóle nie warto zacytować. On tam się podpiera jakimiś kulturowymi z wyjaśnieniami, tak, z kodu Da Vinci, tak? A czy jeżeli tego człowieka przedstawiają tradycyjne media, to wynika z tego wielkie niezrozumienie, jak to się stało, że ten facet był w stanie w ciągu kilku godzin no, doprowadzić do no, dużego wydarzenia. Tak? Teraz w ostatniej weekendowej Rzeczpospolitej mieliśmy wywiad z człowiekiem, który też był kreowany jako lider tego dnia gniewu i właściwie to samo. Tak? Człowiek mówi, że elity się przeżyły, że Tusk jest dinozaurem, zaraz was nie będzie, ale dlaczego i co on postuluje i co on w zasadzie chce zmienić, to my tego nie wiemy. Tak? Więc mechanizm wyłaniania się liderów i organizowania się wokół nich jakichś wspólnot no jest myślę dla nas jeszcze niezrozumiały, a szkoda, bo z tego pewnie będą wynikały dalsze jakby...
Zdanie, dokładnie, przynajmniej zdanie.
Dalsze konsekwencje. Jeżeli jeszcze można, jedna sprawa, bo... Nie, bo też mówiłeś, że jeżeli mówimy o tych różnicach, tak, że skończyła się utopia, tak? Faktycznie skończyła się utopia, nie ma ideologii, to już nie organizuje. W takim razie co organizuje? To próbuje pani odpowiedzieć na pytanie o tą sferę publiczną i jakby możliwości porozumienia tych pokoleń. Jakkolwiek by to nieestetycznie zabrzmiało, to ja myślę, że dzisiaj, kiedy myślimy o państwie, to jest mit sprawnie działającej korporacji, która dzieląc dobra w sposób w zasadzie już niesprawiedliwy, tak? Tego dawnego egalitaryzmu dawno nie ma, ale ono jakoś tam obdzieli rozmaite grupy społeczne i w jakimś tam sensie, nie do końca, to państwo opiekuńcze późnego kapitalizmu zostanie podtrzymane. Czyli mnie się wydaje, że to jest jakby kryteria właśnie efektywności, sprawności, tak? Jakiejś takiej no właśnie zaspokajania potrzeb wedle pozycji w hierarchii, ale zagwarantowaniem no, jakiegoś minimum, to jest to, czego oczekujemy od polityki. I to też jest właśnie no, między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego ja nie wierzę w jakiś wielki bunt społeczny.
Dziękuję bardzo i Edwin Bendyk, bardzo proszę.
Dziękuję. Więc tak, ja na chwilę nie będę rozwijał, bo tylko troszkę spróbuję przebić profesora Mencfela, który jakby nas narysował bardzo szeroką perspektywę. Może nie tyle właśnie czarnicy, tylko tą skalą zmiany, bo powiedziałeś właśnie, że Gutenberg no, to jest kultura humanistyczna, kultura tekstu, która się rozwinęła, prawda? Krytyczne analizy i tak dalej, jako podstawa pewnej cywilizacji. Jeśli chodzi o internet, mamy już spójny projekt filozoficzno-intelektualny, to jest posthumanizm, tak? To jest ta refleksja jest bardzo silnie rozwijana i są, to nie jest tylko niszowa, no Sloterdijk jest jednym z uczestników tej refleksji i ona przyjmuje całkowicie to, co tu mówiliśmy, że internet jest kulturą opartą na tekście, czy wręcz hipertekście i nigdy jeszcze tyle się nie pisało, nie czytało, z tym, że głównymi czytelnikami, coraz bardziej piszącymi są maszyny. Maszyny bezpośrednio. Forbes na przykład zatrudnia maszyny do pisania raportów finansowych w tej chwili, a giełdy zatrudniają maszyny do grania na giełdzie, prawda? I to jest właśnie to, jakby ludzie są coraz mniej w tym wszystkim potrzebni, chyba że jako element układu maszynowego, prawda? Jako białkowy komputer w tym wszystkim. I to jest już opisane bardzo dobrze. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Teraz tutaj chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę, bo tu mówimy cały czas, że jakby oni, ci aktywiści nasi, już wracając na nasze podwórko, tu się spotkali po raz pierwszy i zobaczyli swoją siłę. Czy przypomnij sobie, oni dzisiaj miejscem produkcji energii kapitału społecznego jest kultura. I chciałem przypomnieć, ja zawsze na 1 grudnia z ubiegłego roku na Poznańskim Kongresie Kultury pokazywałem obrazek z 2005 roku z koncertu U2 w Chorzowie, tak zwana flaga. 80 tysięcy ludzi zrobiło biało-czerwoną flagę, po prostu taki flashmob właśnie. No i pytanie, co to było? Cośmy przegapili, nie dostrzegając, że to właśnie można było powiedzieć, że to jest flashmob. Być może to była właśnie forma widzenia się tych ludzi razem. Oni potem się zobaczyli na ulicach, ale wcześniej, już 7 lat temu, pokazali, że potrafią budować emocje i redefiniować patriotyzm. Ten flashmob zrobili w momencie, kiedy Bono zaczął śpiewać New Year's Day. To jest piosenka, którą napisał w czasie stanu wojennego. Prawda? Więc to widzieliśmy przecież. 7 lat, jest opisane badania Młodzi Media, robione przez Filiciaka Tarkowskiego, dokładnie opisują, że tam jest bogate życie społeczne w internecie, ale nie w internecie w środku, w przestrzeni wirtualnej, tylko dzięki internetowi w przestrzeni rzeczywistej. Młodzi bardzo starannie pilnują swojego przestrzeni i dlatego właśnie się zbuntowali. Nie, że ktoś im internet zabiera, tylko zabiera im narzędzie umożliwiające, że tak powiem, realizowanie z potrzeby autonomii. I to jest chyba ten. I na koniec już to kwestia związana z podobieństwami. Znaczy, warto pamiętać, tutaj ten aspekt pominęliśmy, jeśli chodzi o rolę 68 w kształtowaniu neoliberalizmu. Luke Boltański przekonująco udowadnia, że po prostu kapitalizm się zregenerował, wchłaniając ducha rewolty w kulturę nowego kapitalizmu. I nie byłoby neoliberalizmu bez systemu wartości zaadaptowanego z rewolty z barykad paryskich. Nie ma przypadku, że byli rewolucjoniści dzisiaj są funkcjonariuszami neoliberalizmu, bo po prostu doskonale się czują. Idea samorealizacji, elastyczności, no flexicurity, no to jest postulat zrealizowany w praktyce, prawda, samorealizacji i elastyczności. To wszystko było opisane nie tylko w tych wątłych hasłach tu cytowanych, no przecież jest Raoul Vanegem z rewolucją życia codziennego, gdzie jest cała ideologia bardzo precyzyjnie przedstawiona, więc to jest widoczne. I teraz pytanie jest, czy dzisiaj ta rewolta to jest i na świecie, i w Polsce, bo to dwa różne jakby pytania, to jest bunt przeciwko neoliberalizmowi, z którego wyniknie jakby nowa kultura nowego kapitalizmu, nie wiem, zielonego czy jakkolwiek, czy na przykład w Polsce nie jest to pragnienie dopiero od zrealizowania prawdziwego neoliberalizmu. Jak się popatrzy na tych młodych, postulat chociażby zniesienia własności intelektualnej to jest postulat liberalny. To nie jest bolszewicki postulat. To on się wywodzi z myśli Ludwika Misesa i całej tradycji liberalnej. Tomasz Wróblewski o tym nie pamięta, przywołując Misesa, ale akurat to był największy jakby krytyk własności intelektualnej. I to jest jakby pragnienie w tych postulatach, rozmowach, które były. Oni chcą niższych podatków przecież. Oni chcą de facto zrealizowania do końca planu Balcerowicza. Więc być może pytanie właśnie, co z czym my mamy do czynienia w sensie takim jakby procesu, który się uruchamia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu za cierpliwość, za uwagę. Dziękuję panelistom. Przecież to było interesujące. Chciałbym tylko powiedzieć, bo to będzie w jakimś sensie kontynuacją. Na początku jesieni zrobimy serię debat na temat kryzys demokracji, kryzys kapitalizmu, kryzys liberalizmu, problem sprawiedliwości, tak powiem, nierówności i sprawiedliwości. Będzie cały, oczywiście związek jest luźny, ale istnieje. Dziękuję bardzo.